Nie dla wybranych. To jest temat, który dzisiaj poruszamy. No właśnie, prawda tylko dla wybranych, czy nie dla wybranych? Na to pytanie odpowiadać będzie nam młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Włocławskiej, która przyjechała do nas ze swoimi duszpasterzami, księdzem Bogusławem i księdzem Przemysławem. Drodzy, witamy was.
Witamy serdecznie również, bardzo gorąco. Zapraszamy oczywiście wszystkich do współtworzenia dzisiejszej audycji. W sposób szczególny zapraszamy do komentowania Czasu Wzrastania audycji dla młodzieży na Facebooku. Diecezja Włocławska, która przeżywa 900 lat istnienia, również czas nawiedzenia kopii jasnogórskiego wizerunku. Chciałbym, żebyśmy na początku przedstawili się. Przy mikrofonie ksiądz Bogusław Laskowski, diecezjalny asystent KSM, a obok mnie...
Klara, witam, szczęść Boże, KSM Konin.
I Klara, powiedz nam, czym się zajmujesz, czym się interesujesz?
Na co dzień jestem uczennicą trzeciej klasy liceum o profilu humanistycznym. W wolnym czasie bardzo lubię czytać i słuchać muzyki.
Jakiś konkretny gatunek?
Muzyki?
Tak.
Głównie rock i metal, bardziej starsze utwory, lata 70, 80, głównie.
Czyli klasyka.
Klasyka, tak. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, z tej strony Julia. Ja pochodzę z Sieradza, KSM w Sieradzu. Na co dzień studiuję pedagogikę, a tak to śpiewam w zespole Naprawdę, który właśnie udziela się w naszym sieradzkim sanktuarium świętego Józefa. Należę również do oazy osób chorych i niepełnosprawnych, no i oczywiście do KSM-u.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę dalej.
Szczęść Boże, ja jestem Dominik, jestem prezesem oddziału KSM w Koninie. Na co dzień jeszcze się uczę, już na końcówce jestem tak naprawdę nauki, bo piszę w maju maturę.
Dziękuję bardzo i...
Szczęść Boże, z tej strony Kuba. Ja też przyjechałem z Sieradza, z Sanktuarium Świętego Józefa. Do niedawna studiowałem psychologię w biznesie, obecnie rozwijam swoje pasje i zainteresowania oraz uczestniczę w wielu różnych wolontariatach.
Dziękuję bardzo. Jest z nami również ksiądz Przemysław.
Szczęść Boże, witam serdecznie. Również przyjechałem z Sieradza, piękna miejscowość niedaleko Łodzi. I tak na początku też chciałbym oczywiście zaprosić do tego aktywnego włączenia się w przeżywanie tej audycji, naszej refleksji, dzielenia się świadectwem. W Sieradzu mamy również pielgrzymkę sieradzką, o tym pewnie w trakcie też przy tej prawdzie, dawaniu świadectwa więcej powiemy, zachęcimy, tak żeby właśnie swoim życiem świadczyć o Chrystusie.
Razem z księdzem Przemysławem kończyliśmy seminarium. Jesteśmy wyświęceni w 2018 roku, także miło, że dzisiaj też jesteśmy razem. Oczywiście chcielibyśmy pozdrowić cały KSM, szczególnie dzisiaj, kiedy w Gnieźnie zbiera się Krajowa Rada Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Pozdrawiamy was serdecznie i oczywiście otaczamy was naszą modlitwą, pamięcią. Drodzy, tak jak ojciec Witold zapowiedział, rzeczywiście temat dzisiejszej audycji to prawda nie dla wybranych i ten temat będziemy chcieli zgłębić. Chcemy go zgłębić go razem z wami, dlatego jeszcze raz powtarzamy i zapraszamy do aktywnego uczestniczenia. Z czym kojarzy się wam słowo prawda?
Prawda to zgodność z rzeczywistością, jakiś suchy fakt, racja, słuszność.
Tak.
Myślę, że prawda to jest coś trudnego do zdefiniowania, ponieważ każdy teoretycznie wie, czym to jest, ale nie każdy umie to wytłumaczyć. Natomiast zgadzam się z kolegą, że jest to pewien fakt, coś takiego niepodważalnego.
Tak, dotykamy bardzo trudnego tematu, bo łatwo się mówi o prawdzie wtedy, kiedy przychodzi nam rozważyć, czym jest prawda, ale kiedy chcemy żyć tą prawdą, to już wtedy napotykamy wiele kłopotów i problemów. Prawda. Jak, Dominik, ty rozumiesz prawdę?
No to zależy też w jakim sensie, no bo jeśli tak jak w takim pozareligijnym, no to zdecydowanie się zgadzam, że jest to po prostu coś, co jest potwierdzone jakimś faktem, ewentualnie dowodem naukowym. ale w sensie takim religijnym, bo myślę, że tu akurat w tym kontekście się spotykamy, więc to będzie tutaj ważniejsze, no to prawdą jest Jezus, który sam przecież o tym mówi, że ja jestem drogą, prawdą i życiem.
Tak, Ewangelia Świętego Jana. Jestem drogą, prawdą, życiem. Drodzy, wielu mówi, że każdy ma swoją prawdę. Każdy z nas ma własną prawdę, ale ona istnieje, no właśnie, niezależnie od nas, czy od pojedynczych sądów.
No ja z tym stwierdzeniem, jeśli mogę, to bym się nie zgodził, że każdy ma swoją prawdę. Bardziej mi powiem, no prawda jest jedna, tak? Tak jak mówiliśmy, jest to potwierdzone jakimś faktem. Więc bardziej mi powiedział, że każdy może mieć swoją opinię na temat tej prawdy i różnie ją interpretować, ale nie mieć swoją prawdę, nie?
Każdy może kwestionować, wydaje mi się, prawdę przez swój system wartości, jaki reprezentuje, przez swoje poglądy. Więc tak jak Dominik powiedział, prawda jest, istnieje i jest jedyna. Natomiast każdy może mieć swoją opinię dotyczącą właśnie tej prawdy.
Wielu ludzi dzisiaj nie umie odróżnić pewnie właśnie prawdy od opinii, od tego, co myślimy na temat prawdy, bo bardzo często lubimy tę prawdę ubierać, tak jak stroimy siebie, tak również bardzo często niestety, ale i chcemy stroić tę prawdę tak, żeby była odpowiednia dla mnie, aby potwierdzała mój styl życia, moje myślenie. I dlatego z pewnością ta prawda w przyjęciu przez wielu jest bardzo trudna. Julka, czym dla ciebie jest prawda?
Prawda jest dla mnie poszukiwaniem. Przede wszystkim, no na pewno jest nią sam Pan Jezus, ale cały czas jestem w trakcie poszukiwania właśnie tej prawdy, tej pełni prawdy, takiego wchodzenia w tą prawdę, w Pana Jezusa, przybliżania się do Niego, do tej prawdy. No też takim stylem życia, myślę, że bardzo zależy mi na tym, żeby żyć w prawdzie. Nie zawsze to wychodzi, bo jest to bardzo trudne. Ale no staram się jak najbardziej właśnie tą prawdę stawiać sobie gdzieś bardzo wysoko w hierarchii wartości. No... Myślę.
Powiedziałeś, że tą prawdę odkrywasz we wspólnocie. W KSM-ie jesteś?
Tak, tak.
Tak
pół roku dopiero się tworzy u nas ten KSM, formuje.
Tak, jest to wspólnota, która prowadzona jest przy parafii Sanktuarium Świętego Józefa, parafii Wszystkich Świętych.
W Sieradzu.
Ilu was liczy?
Aktualnie 12 członków. Mamy, tak. No i nasze spotkania polegają głównie na prowadzeniu właśnie spotkania przez członków po kolei. Każdy z nas ma wyznaczony dany scenariusz spotkania i każdy gdzieś udziela się swoim talentem, swoją charakterystyczną cechą i wnosi coś do wspólnoty. No staramy się być właśnie na tych spotkaniach tacy autentyczni, właśnie szczerzy, kierować się tą prawdą, modlić się przede wszystkim o to, żeby te spotkania były dla nas no jak najbardziej prawdziwe i pozwalały odkrywać jeszcze bardziej Pana Jezusa i też właśnie wspierać się razem nawzajem.
Tak. Wspólnoty przy parafii są bardzo ważne, dlatego że młodzież nie tylko czuje się zaopiekowana, ale przede wszystkim ma możliwości do tego, aby odkryć prawdę, aby pogłębiać tą prawdę, zgłębiać ją. KSM Konin, jak wygląda u was życie we wspólnocie, odkrywanie prawdy?
No nasze na pewno jest dłuższe, bo trwa już od około 3,5 roku. No ale to wygląda tak jak w każdym oddziale KSM-u, że spotykamy się, formujemy się według tego scenariusza, który jest przygotowany przez KSM. Myślę, że też tu padło właśnie chyba, Julka powiedziała, że właśnie jesteśmy w trakcie dążenia do prawdy. Ale myślę, że też warto jest dodać, że do tej prawdy myślę tak, że w tym życiu raczej nie dojdziemy nigdy, no bo skoro prawdą jest Jezus, no to taką pełnią naszego życia jest chyba życie wieczne i celem, do którego dążymy, więc ciężko jest zdobyć to teraz, więc możemy dążyć, przybliżać się do tego, ale nie osiągniemy tego w tym życiu.
Tak, z pewnością w całości nie odkryjemy prawdy, bo wtedy też również, jeżeli mówimy, że prawdą jest Jezus, musielibyśmy odkryć Jezusa w całości, a to jest przecież niemożliwe. Ale to, co powiedziała Julka, bardzo interesujące, że żeby odkryć prawdę, potrzebna jest nam lekcja pokory. Rzeczywiście trzeba uznać, albo może bardziej zająć miejsce ucznia, tak jak to czynili apostołowie, usiąść przy stopach Pana Jezusa, wsłuchiwać się w Jego słowo, w Jego nauczanie, w to, kim tak naprawdę On jest. I do tego rzeczywiście potrzeba pokory. Drodzy, czy religia stanowi ograniczenie na drodze poznawania prawdy?
Myślę, że może być jednym z czynników rozwijających naszą drogę do poznania prawdy. Tak jak już wcześniej mówiłam o prawdzie, o tym, czym jest prawda, że każdy jakby ma swoją opinię, która jest dyktowana przez swój system wartości. I myślę, że tak samo jest z religią, że...
No, powiedziałbym, że jeśli chodzi o to, że czy religia nam przeszkadza i czy blokuje nas w drodze do prawdy, ja bym powiedział, że to jest zupełnie odwrotnie, że religia nas do tej prawdy bardziej doprowadza właśnie poprzez ciągłą formację i jakieś rozwijanie naszego życia religijnego.
No dobrze, ale będąc w szkole, szczególnie człowiek młody, kiedy spotykacie się przecież z różnymi środowiskami, nie tylko tymi, którzy wierzą, wyznają prawdę i wiarę w Chrystusa, i kiedy mówią, rozmawiacie na różne tematy, czy wtedy nie mówią, że religia, Kościół zabrania właśnie wam czegoś, że nakazuje wam wierzyć w coś?
No na pewno mówią, to się pojawia, myślę, nawet częściej niż jakieś słowa
uznania.
Wsparcia czy uznania, tak. Ale ja myślę, że to wynika z jakiejś nieznajomości tego, co się w Kościele dzieje, albo niedoświadczenia takiego Kościoła właśnie wolnego i który gdzieś tę wolność mimo wszystko daje, no bo mamy plan Pana Boga i dekalog i w ogóle, ale mamy też wolną wolę, nie? I to od nas zależy, jak ją wykorzystamy.
Myślę, że po prostu do takich osób, które nie do końca rozumieją sens poznawania prawdy przez nas, jako przez osoby wierzące, należy podejść po prostu też z takim zrozumieniem, tak jak już Dominik powiedział, że może one po prostu nie zdają sobie sprawy z prawdy, z autentyczności tego, co oferuje nam Ewangelia. Więc myślę, że po prostu trzeba do nich podejść z szacunkiem przede wszystkim, ze zrozumieniem. Być może oni mają do nas jakieś pytania dotyczące prawdy, dotyczące wiary, na które możemy odpowiedzieć.
Tak, to jest bardzo ważne i trzeba to zauważyć. I nie tylko zauważyć, ale również docenić, poświęcić im czas, dać konkretne możliwości, aby porozmawiać, aby też również nie bać się pytać, jak wy postrzegacie prawdę, jak wy postrzegacie Kościół, czy właśnie religię. I można było powiedzieć, że religia jest takim motywatorem do tego, żeby rzeczywiście zawalczyć o prawdę. Bo tak naprawdę przecież ta prawda, która jest niesiona w Kościele, sam Chrystus, ale również to, co Kościół głosi, wynika przede wszystkim też również z intelektu. Święty Jan Paweł II napisał dokument, w którym pisze właśnie o prawdzie, o rozumie, i zaprasza właśnie nas do głębszej refleksji. Katolicy właśnie nie powinni, my chrześcijanie, nie powinniśmy narzucać naszego światopoglądu, naszej prawdy, ale szczerze usiąść do rozmowy i porozmawiać o tym. Kamil, co sądzisz?
Myślę, że jak najbardziej powinniśmy o tym rozmawiać, ale jakby przede wszystkim musimy podchodzić do drugiego człowieka z szacunkiem i z miłością i nie musimy się zgadzać z jego postrzeganiem prawdy, ale po prostu spokojnie możemy z nim o tym porozmawiać i jakby przedstawić mu nasz punkt widzenia danej sytuacji i po prostu dać mu przestrzeń do namysłu, ale też do wyrażenia tego, co on czuje, co on myśli, jak on odbiera prawdę, bo to jest na pewno ważne, żeby wysłuchać, a nie oceniać. Mhm.
Wielu chrześcijan niestety też również nie podejmuje jakiejś takiej walki o to, by intelektem pojąć pewne prawdy, ale właśnie zasłania się takim powiedzeniem, że Pan Bóg zakazuje, zabrania, albo przecież Kościół tak nie uczy. Natomiast papież Jan Paweł II Fides et Ratio mówi, że właśnie rozum i wiara to są te dwa skrzydła, które unoszą człowieka w pełnym poznaniu. Dlatego też warto zawalczyć o tą prawdę. Warto tej prawdy się trzymać, tą prawdą żyć. To kolejne może pytanie. Czy odkrywanie prawdy i przekazywanie jej światu wymaga odwagi od ludzi młodych?
Oczywiście, że wymaga. Zwłaszcza teraz, kiedy żyjemy w takim świecie social mediów, gdzie często dotykamy takiej dezinformacji, przeinaczania prawdy. Jest to wysiłek, aby znaleźć tę drogę, nawet w sobie znaleźć tę siłę do odkrywania prawdy i do tego, czym jest prawda. Natomiast myślę, że warto, bo przywołując chociażby polskiego bohatera, rotmistrza Pileckiego, gdyby nie on, być może nie wiedzielibyśmy do tej pory, co się działo w obozie koncentracyjnym. Mhm.
Tak, bardzo ważny temat. Rzeczywiście bohaterzy, nawet święci, przelali krew za prawdę wielokrotnie. Czy możecie podać jeszcze inne przykłady takich osób?
Myślę, że błogosławiony Carlo Acutis może nie przelał krwi jako tako, ale zachorował na nowotwór w bardzo młodym wieku i praktycznie tydzień po tym, jak się o tym dowiedział, już nie żył. A całe jego życie było bardzo, bardzo blisko Pana Jezusa i on nie bał się o tym mówić i też pokazywać swoim świadectwem życia. On codziennie był na Eucharystii, już w młodym bardzo wieku, bo w wieku 7 lat właśnie stwierdzili u niego świadomość, że może już właśnie przyjąć Pana Jezusa do serca. I on też interesował się bardzo programistyką i stworzył właśnie takie strony internetowe, w których właśnie bardzo dużo wiedzy na temat cudów eucharystycznych i nie bał się, chociaż miał 15 lat, a no wiedział, że może to się wiązać też właśnie z jakimś hejtem, a jednak starał się żyć w prawdzie, pokazywać to, czym się naprawdę interesuje, co kocha, czym żyje.
I takim przykładem też myślę może być ksiądz Jerzy Popiełuszko, który właśnie został zamordowany tak naprawdę za zagłoszenie prawdy w tych dwóch wymiarach, o których mówiliśmy, bo i w tym wymiarze takim, tak jak mówiłem, pozareligijnym, że no, nie wpisywał się w tą propagandę władzy komunistycznej, która wtedy była, tylko mówił, jak jest naprawdę i uświadamiał też ludzi, w jakim kłamstwie żyją. No i z drugiej strony nigdy nie wyrzekł się Boga i cały czas też ludzi do Boga prowadził. W świecie opanowanym komunizmem no nie było to łatwe, nie? I też za to został zamordowany.
Jako przedstawiciele diecezji włocławskiej no, trzeba by jeszcze tutaj dodać i zaznaczyć przykład świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który oddał swoje życie za prawdę Jezusa Chrystusa, który jest życiem, oddał życie za drugiego człowieka, za męża, za ojca rodziny. I tak samo o męczennikach kościoła włocławskiego, którzy oddali swoje życie za tą prawdę, w którą wierzyli, za Jezusa Chrystusa w czasie II wojny światowej.
Warto zauważyć, że wspomniane osoby, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, święty Maksymilian, a także wielu innych kapłanów czy kleryków z naszego włocławskiego seminarium, właśnie pochodzą z naszej diecezji. Dlatego tym bardziej dla nas powinny być wzorem w poszukiwaniu tej prawdy. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko też jest takim dla mnie wzorem, dlatego że w jego wielu kazaniach często właśnie podejmuje temat prawdy, aby nie bać się prawdy, aby zawalczyć też również o nią. To zresztą, co mówimy w tej dzisiejszej audycji. Prawda nas kosztuje i wiem dokładnie o tym wszyscy. Dlatego też tym bardziej my, kapłani, mamy obowiązek głoszenia prawdy i zwracania uwagę, że z prawdą też również wiąże się cierpienie, odpowiedzialność.
Jakbyśmy jeszcze powiedzieli, że Kościół od początku troszczy się o prawdę. Prawda zmartwychwstania, kiedy Żydzi przekupili strażników i mówili, żeby mówić o tym, że ciało Chrystusa zostało wykradzione przez uczniów. I tak na przestrzeni wieków historia pokazuje, jak trudno jest bronić często właśnie prawdy. Jak trzeba poświęcić swoje życie, swój zapał, bo często świat podaje różne slogany, chociażby, że religia jest opium dla mas. I tym samym gdzieś próbując zatuszować prawdę, czy jakoś tak stłamsić Kościół w oczach współczesnego człowieka również, by Kościół nie był autorytetem, szczególnie dla młodych ludzi, którzy potrzebują tych konkretnych wartości, tego wzrastania, tej formacji.
Tak, i dlatego chcemy właśnie w naszych spotkaniach KSM-u, czy w naszych wspólnotach, w parafiach, dawać taką przestrzeń, gdzie rzeczywiście rozmawiamy i podejmujemy temat prawdy. Też również odpowiedzialności za prawdę. Kolejne, kochani, pytanie. Zaprosiłbym was do dyskusji. No właśnie, wielu też również chce żyć prawdą, ale w jaki sposób żyć prawdą? W jaki sposób zawalczyć tą prawdę?
Nasza codzienność powinna przekładać się na to, czy żyjemy prawdą, czy nie. Bo jeśli chcemy żyć w prawdzie, no to chcemy być prawdziwi, chcemy być sobą. I po prostu codziennymi czynami powinniśmy pokazywać, że właśnie tak jest w naszym życiu.
Tak, słowa pouczają.
Też właśnie taką otwartością przede wszystkim i ciągłym pytaniem się Pana Boga, co mam robić, czy to, co robię, jest prawdą, takie rozeznawanie w środku, żeby właśnie wyjść do ludzi prawdziwym, to trzeba na początek zapytać siebie i Pana Boga w środku, czy to, co robię, jest prawdą.
Tak. Patrzymy na Facebook, na czas wzrastania. Klara, co możemy powiedzieć?
Zadaliśmy pytanie, co to znaczy żyć w prawdzie? I Piotr odpisuje, z dzisiejszej refleksji wynika, że życie w prawdzie i szczerości jest fundamentem do szczęścia i prawdziwej miłości. Prawda jest jedną z najważniejszych wartości w życiu człowieka.
Rzeczywiście, prawda łączy się ze szczęściem jak najbardziej oraz prowadzi do pełnej miłości. Miłością jest Pan Bóg, więc tym bardziej każdy z nas jest zaproszony do jej odkrywania, szczególnie we wspólnocie, w naszych rodzinach.
Ja mam pytanie, tak pozwolę sobie wciąć się i włączyć, bo jeżeli mówimy o prawdzie, i pięknie tutaj żeście mówili o tym, co to znaczy żyć w prawdzie, to znaczy wybierać w swoim życiu prawdę i tak dalej, ale i to jest wartość, to jest autentycznie, natomiast każdy z nas ma chyba doświadczenie trochę inne w swoim życiu, więc wydaje mi się, że trzeba by też sobie zadać pytanie, to w takim wypadku, dlaczego kłamiemy? Dlaczego w tej prawdzie nie żyjemy? Co się dzieje, że łatwiej przychodzi nam wybrać kłamstwo niż prawdę?
No w kłamstwie na pewno jest nam wygodniej, bo prawda czasem jest dla nas ciężka do zaakceptowania i nawet prawda o samym sobie, więc jeśli kłamiemy, to że okłamujemy samych siebie, myślę, że wtedy jest wygodniej, ale na dłuższą metę jakoś to myślę, że nie zdaje egzaminu.
Ale jednak cały czas trwamy w kłamstwie.
No bo jednak no, ciężko wyjść ze swojej strefy komfortu, nie?
Właśnie ludzie są bardzo tacy wygodniaccy, jeśli można tak powiedzieć. I właśnie tak jak Dominik mówił, że trudno opuścić swoją strefę komfortu i trudno jest żyć właśnie w tej prawdzie, że nawet przed samym sobą, jeżeli zrobimy coś złego, trudno nam przyznać, że no to nie było okej. I dlatego kłamstwo jest takim... jest nadal w naszych życiach Natomiast jest też powiedzenie: kłamstwo ma krótkie nogi. I tu pojawia się pytanie, czy właśnie w tym kłamstwie warto żyć, czy jednak lepiej jest dążyć do tej prawdy.
Tak jak żeście ładnie powiedzieli, żeby dążyć do tej prawdy, trzeba ją poznać, nie? Więc to też jest szalenie ważne. Sposoby poznawania prawdy, to tak jak żeście też mówili, konfrontacja z samym sobą i ze Słowem Bożym przede wszystkim, z Jezusem Chrystusem. Natomiast przy tym kłamstwie jeszcze paradoksalnie chciałbym zostać, bo to jest jakiś czas temu sieć obiegł taki filmik stworzony przez różnych ludzi dotyczących właśnie naszego życia w mediach społecznościowych, gdzie tam ktoś, prawda, który wstał lewą nogą, miał zły dzień, ale uśmiecha się, robi sobie zdjęcie, które pokazuje tylko i wyłącznie jego twarz, nie wiem, tam z kubkiem kawy i pisze tam have a nice day i posyła go dalej. Ktoś widzi, kurczę, on ma dobry dzień, to ja założę kask, zrobię sobie zdjęcie, pokażę, że jestem w trakcie treningu. Nie? Czyli taka spirala z jednej strony samonakręcająca się, ale z drugiej strony kłamstwa tak naprawdę, które żyje tylko po to, żeby stworzyć z nas jakąś postać. Jakie wy macie doświadczenie takiego, no, można się przyznać, ktoś tam was zna, ktoś tam was nie zna. Nie? I czy mieliście w swoim życiu takie doświadczenie, żeby bardziej liczyło się to, żeby zebrać lajki, czy żeby stworzyć pozór jakiś niż to, jak autentycznie rzeczywiście sytuacja wyglądała?
Czasem nakładamy na siebie mnóstwo tych masek i boimy się po prostu przyznać ludziom, jaka jest ta prawda. No i ja mam w swoim doświadczeniu takie sytuacje, w których po prostu bałam się niektórym przyznać, jak się naprawdę czuję i wolałam kogoś gdzieś tam zapędzić w ten kozi róg, że wszystko jest super świetnie, dlatego że nie czułam się na przykład gotowa, tylko chciałam sprawić taki pozór, że wszystko jest w porządku, ty się nie przejmuj, już mnie nie męcz, tylko daj mi spokój, a ja sama sobie gdzieś dojdę ze sobą do tego ładu. I z perspektywy czasu myślę, że to nie było dobre rozwiązanie, tylko właśnie to jakby nakręcało mnie do tego, żeby dalej brnąć w te kłamstwa i budować jakby obraz siebie, Jaka właśnie nie jestem, tak? Tylko jakiś właśnie fałszywy obraz siebie. I jak już się zabrnie w te kłamstwa, to później bardzo trudno jest jakby je odkręcić, tak? A warto ludziom dawać siebie tego prawdziwego, żeby móc się dzielić tymi problemami i to może właśnie pomóc nawet drugiej osobie. Ta taka odwaga, bo ta prawda nas kosztuje. Często, tak jak już mówiliśmy, że trudno jest wyjść z tej strefy komfortu, ale jednak bardzo jest to nam potrzebne i warto się starać.
Myślę, że boimy się też konsekwencji, dlatego też często kłamiemy, boimy się przyznać do czegoś, bo wiemy, że ktoś nas może nie zaakceptować, albo odrzucić, albo możemy ponieść właśnie pewne konsekwencje.
Ale to jest z drugiej strony taka droga donikąd, że boimy się konsekwencji, bo jeśli kłamiemy,
to wybieramy,
ale jeśli kłamiemy, to jednak potem konsekwencje mogą być jeszcze gorsze, niż gdybyśmy się przyznali do tej swojej prawdy.
Jednak trzeba przyznać, że szatan działa, tak? To on w nas gdzieś rozbudza te wszystkie pokusy do tego, żeby uciekać od prawdy, uciekać od Pana Boga. Na tym mu najbardziej w końcu zależy.
Prawda też nie jest łatwa tak po ludzku. Wydaje mi się, że my po prostu lubimy takie bardzo wygodne drogi obierać i przez to niestety często kłamiemy. Prawda nie jest łatwa i to tak jak podawaliśmy przykłady ludzi, którzy mieli odwagę zawalczyć o tę prawdę, nie wiadomo, czy my teraz tutaj w studiu mielibyśmy aż taką odwagę, miejmy nadzieję, że tak. Natomiast.
Prawda nie jest wygodna, zakłada pewien trud i to już w Ewangelii również mamy, kiedy Jezus mówi, że nie widzimy belki w swoim oku, dostrzegamy drzazgę w oku brata. I tak jak tam się wydaje, że widzę prawdę o drugim człowieku, nie znając tego, co on przeżywa, z czym na co dzień się męczy, zmaga, tak gdzieś tam przyjąć prawdę o sobie samym jest bardzo trudno, bo trzeba stanąć przed tym lustrem i zobaczyć siebie takim, jakim jestem, autentycznym.
Ponoć w drugim człowieku najbardziej denerwuje nas to, co w nas samych jest nieakceptowalne przez nas. No ale dajmy taką hipotetyczną sytuację. Jest godzina, nie wiem, 21 z kawałkiem. Po całym dniu pracy, nie wiem, katechetycznej, duszpasterskiej i tak dalej, ksiądz Przemysław już, nie wiem, zbiera się, sięga po filiżankę dobrej herbaty, sięga po książkę albo odpala sobie jakiś dobry film, żeby zobaczyć tak na koniec dnia, żeby się zrelaksować. Zaczyna czytać, nagle przychodzi wiadomość na Messengerze czy na jakimś innym komunikatorze. Księże, chciałbym bardzo porozmawiać, albo nie wiem, czy możemy teraz chwilę pogadać, albo czy możemy popisać, albo po prostu pojawia się jakaś taka błaha wiadomość i pojawia się myśl, nie chce mi się. Muszę go jakoś spławić.
Znaczy, człowiek często jest zmęczony. Ja tutaj bym powiedział, jeszcze tak wiadomo, po tej godzinie 21 to tak ostrożnie, bo to zależy jaki wiek jest osoby, która pisze,
oczywiście.
Ale wiadomo. Natomiast jeśli ktoś jest w potrzebie i mogę pomóc, tak najbardziej staram się pomóc. Jeśli ktoś pisze czy dzwoni, że potrzebuje wizyty u chorego. Mogę być po całym dniu w szkole, mogę być po więzieniu, coś jeszcze w parafii, tak? Gdzieś tam dużo spraw cmentarnych, w kancelarii. Ktoś będzie miał gorszy dzień, przyjdzie, nakrzyczy na księdza, który jest w kancelarii, ma dyżur. My mamy być uśmiechnięci, gdzieś tam no, starać się zarazić miłością drugiego człowieka, cierpliwością, wyrozumiałością. I wiadomo, że po ludzku bardziej chciałoby się odpocząć, zrelaksować, wyłączyć, ale się służy. Jak Chrystus służył, mamy służyć. I gdzieś trzeba jednak pokonać tą ludzką słabość i wybrać tą cząstkę, która pochodzi od Chrystusa, który jest sługą. I kiedy każdy ksiądz przy święceniach czy diakonatu, czy prezbiteratu deklaruje się, że będzie służył. Różnie to pewnie się wychodzi, razem, raz się uda lepiej, raz gorzej, ale mamy być tymi sługami, nieużytecznymi jesteśmy. Także tutaj też to zakłada takie różne braki, nasze wady, słabości, nad którymi pracujemy i też szczególnie w tym okresie Wielkiego Postu, który jest taką kuźnią tego wszystkiego, co w nas słabe, aby to Bóg wypalił w nas tym żarem swojej miłości i łaski to, co jest trudne.
Ale z pewnością też Pan Bóg daje łaskę. Taki ostatni przykład. Wracam ze szkoły, też już padnięty, myślę, że jeszcze muszę przygotować się do kręgu biblijnego. Podjeżdża samochód, wychodzi pan i mówi, proszę księdza, prosiłbym właśnie o namaszczenie chorych dla mojej umierającej siostry. Zapytam się tylko, jaki mamy czas. Powiedział, że tego czasu nie mamy, więc ta myśl właśnie odpoczynku, o tym, żeby zjeść obiad, nagle zostaje przerwana. Ale co chciałem, o czym chcę powiedzieć. Rzeczywiście, kiedy przyjechaliśmy na miejsce, pomodliliśmy się nad tą osobą, namaściłem tą panią i w trakcie końcowej modlitwy ta osoba odeszła. Jakby czekała na posługę kapłana, jakby chciała jeszcze pojednać się z Panem Bogiem. Udzieliłem wówczas odpustu zupełnego na chwilę śmierci, ale też takie przeświadczenie właśnie, że często taka ludzka strona, która pojawia się w nas, w kapłanach, zresztą w każdym z nas pewnie, gdy ktoś potrzebuje pomocy, mamy inne plany, ciało chce odpocząć, też należy się mu odpoczynek, a jednak ta myśl właśnie, żeby służyć tym bardziej tym osobom, które przychodzą na drugą stronę. Więc z pewnością Pan też prowadzi. W tej sytuacji naprawdę miałem takie silne odczucie, że Pan tego chciał, że tam kierował.
No, ja niestety mam doświadczenie odwrotne, to znaczy, że jednak rodzina powiedziała, nie, ojcze, nie ma co się spieszyć, jeszcze jest trochę czasu, umówmy się na godzinę 15. Jak przyjechałem o godzinie 15, to już niestety było za późno i to sobie wyrzucam do tej pory. Natomiast chodzi mi też o to, że myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenie, że gdzieś napisał, sorry, nie mam czasu, jestem bardzo zajęty, albo właśnie coś mi wypadło, przyjechała do mnie ciocia, nie wiem, albo cokolwiek innego, bo chcieliśmy spławić gdzieś, przepraszam za brzydkie określenie, drugą osobę, czyli znowu wpadliśmy w kłamstwo, czyli znowu nie byliśmy w prawdzie, nawet nie napisaliśmy sorry, ale po prostu nie mam ochoty na rozmowę, czy po prostu nie mam czasu na to, żeby no czas mam, tylko po prostu nie mam ochoty na to, żeby porozmawiać, tylko gdzieś woleliśmy wybielić siebie przed drugim człowiekiem, żeby nie wejść w prawdę. Stąd też pytanie, skąd pomysły na to, żeby były filtry na zdjęcia na Instagramie, żeby były filtry na zdjęcia przy Facebooku i przy innych rzeczach, żeby nie pokazać siebie takim, jakim się jest naprawdę?
No, świat dąży do tego, by być idealnym. Idealne kształty, idealne kolory i filtry są po to, żeby to, co słabe, to, co złe, nieidealne, wykluczyć. byśmy powiedzieli, z historii starożytnej Sparcie. Jeśli dzieci rodziły się słabe, z różnymi chorobami, szczególnie tymi genetycznymi, to były po prostu zabijane, usuwane ze społeczeństwa. Społeczeństwo miało być silne, piękne. Mężczyźni jako wojownicy, kobiety jako te, które rodziły zdrowe dzieci. I tak gdzieś ten świat kreował, o czym święty Paweł też często mówił, kiedy o tej świątyni, że ciało nie może być tylko taką świątynią, którą gdzieś pielęgnujemy i o to się troszczymy, ale żeby o tego ducha jeszcze się troszczyć, gdzie ta rola nie była łatwa, bo w Grecji właśnie był kult ciała, piękna sylwetka, byśmy powiedzieli wtedy kulturyści, tacy jak dzisiaj, troszczą się bardzo o ciało, zapominając o tej sferze ducha, która też jest bardzo ważna, abyśmy powiedzieli u nas o najważniejsza, bo jeśli duch jest słaby czy chory, to ciało też będzie słabe i chorowało.
Niestety wydaje mi się, że te wszystkie filtry czy jakieś udoskonalenia na zdjęciach prowadzą do tego, że to, co jest naturalne, czyli na przykład jakieś wypryski, tak podaję takie przyziemne przykłady, są uważane za coś nienaturalnego, za coś brzydkiego. I oczywiście jakby w dążeniu do doskonałości czy do zaakceptowania siebie nie ma nic złego, natomiast wydaje mi się, że popadamy trochę w taką skrajność, że nie dążymy do tego, żeby być zdrowym, tylko do tego, żeby właśnie być aż za doskonałym i wyzbyć się tego, co ludzkie.
Ja myślę, że z jednej strony te filtry mają zakryć nasze słabości, niedoskonałości, ale tak naprawdę działają odwrotnie, bo wszystko staje się takie samo. Każdy z nas wygląda na zdjęciach tak samo i to zabija jakby naszą wyjątkowość i wszystko to, co jest w nas autentyczne. I no, to jest bardzo niebezpieczne, bo w pewnym momencie my sami nie jesteśmy w stanie stwierdzić, która z wersji jest prawdziwa, czy ta, którą widzimy w mediach i którą sobie wykreowaliśmy, czy ta, która jest naprawdę i jakby jest naprawdę przed Panem Bogiem, bo myślę, że powinniśmy też pamiętać, że możemy nałożyć 1000 masek dla innych, dla ludzi, którzy nas otaczają, ale jakby przed Bogiem zawsze stajemy w prawdzie i On wie jakby, kim jesteśmy i jak naprawdę wygląda nasze życie.
No właśnie, prawda dla wybranych? Czy prawda nie dla wybranych? To jest temat, który podejmujemy dzisiaj w naszym czasie wzrastania. Gośćmi naszymi są przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z Włocławka. Serdecznie zapraszamy już po przerwie.
Wołasz po imieniu.
Prawda nie dla wybranych, czy prawda dla wybranych? To temat, który podejmujemy dzisiaj w czasie wzrastania z młodymi z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z Włocławka. Zachęcamy Was do tego, aby komentować i odpowiadać na pytanie, które stawiamy dzisiaj Wam, a mianowicie to pytanie, co to znaczy żyć w prawdzie? Swoje odpowiedzi lub swoje pytania do naszych gości możemy również wysyłać SMS-em pod numer telefonu 536 600 500 536 600 500. Czy już jakieś komentarze pojawiły się na naszym Facebooku?
Ależ oczywiście, mamy tu parę fajnych komentarzy. Między innymi Michał napisał, że na pytanie, co to znaczy żyć w prawdzie, to znaczy żyć po Bożemu, prawdę potwierdzać swoim życiem. Sylwia stwierdziła, że nie kłamać, starać się mówić zawsze prawdę. A Adam, żyć prawem Bożego miłosierdzia. Również zachęcam do komentowania, będzie nam bardzo miło.
No to czekamy cały czas. A my jesteśmy właśnie przy kłamstwie. Powiedzieliśmy, czym jest prawda, jak patrzymy na prawdę, ale teraz chcemy skupić się również na tym, że dlaczego właśnie tak często zaprzeczamy prawdzie, dlaczego wchodzimy w kłamstwo, stajemy się tym słynnym bohaterem z bajki Pinokio, postać fikcyjna, której cechą charakterystyczną było to, że wydłużał mu się nos. A przecież długi nos to nie jest nic pięknego, więc dlaczego często wchodzimy w kłamstwo, szczególnie właśnie kiedy zakładamy filtry, kiedy chcemy wyglądać pięknie, kiedy oszukujemy innych w tej rzeczywistości wirtualnej.
Ludzie często wybierają drogę na skróty. Drogę, która jest łatwiejsza, która nie zakłada jakiegoś wysiłku, wyrzeczeń, pewnej pracy, konkretnej pracy nad sobą. I dlatego też łatwiej przychodzi nam, jako ludziom, wybierać kłamstwo, które gdzieś tam wybielamy, usprawiedliwiamy różnymi czynnikami. Ale kłamstwo prowadzi do większej ilości kłamstw, takiej byśmy powiedzieli lawiny. Kłamstwo to grzech i grzech jak magnes przyciąga każdy kolejny. I tak człowiek się zapętla w tym wszystkim, tracąc, byśmy powiedzieli, kontakt z rzeczywistością, z prawdą, a tym samym jako wierzący gdzieś oddala się od Pana Boga.
Myślę, że też zależy to od tego, w co wierzymy lub jakie wartości nam przyświecają, bo jeżeli patrzymy na Pana Jezusa, no to chcemy być jak najbardziej autentyczni i żyć w prawdzie, a jeżeli obierzemy sobie za przykład jakiegoś znanego celebrytę bądź aktora, to wtedy próbujemy się upodobnić do niego i żyć poniekąd jego życiem. Jeżeli on je dwie kanapki na śniadanie, no to my też jedzmy dwie, no bo chcę być taki jak on.
Tak, dlatego warto mieć w życiu nie tyle idola, co kogoś, kto mnie poprowadzi ku pełnej prawdzie. Julka, jeszcze chciałaś coś chyba dopowiedzieć, bo widziałem.
Wcześniej tak, ale myślę też, że źródłem tego problemu może być sam początek naszego życia, czyli też to, co się dzieje na początku u nas w domu, gdy rodzice nas wychowują, gdzie na przykład jeszcze nie wiedzą, jak to się robi, gdy jesteśmy pierwszym dzieckiem, gdy na przykład mówią czy komentują nasze zachowania w dany sposób i my wtedy na przykład już jako dzieci kodujemy sobie, że powinniśmy być tacy i tacy i później okłamujemy tak naprawdę siebie, żeby zadowolić też innych, żeby zadowolić naszych najbliższych, czyli naszych rodziców. Ja może miałam troszkę też taką sytuację, że moja mama zawsze mi wmawiała, że o, ja jestem taka nieśmiała, zawsze gdzieś mnie tam pchała, że no idź tam panią kelnerkę, zapytaj, czy słomkę może mi podać. A ja zawsze się tak bardzo, bardzo bałam. A teraz jestem tutaj, byłam w telewizji i jakoś potrafię. I myślę, że to właśnie dzięki Panu Bogu. On mi dał taką odwagę gdzieś na początku, gdzieś tam sobie zakodowałam, że o, ja to się nie umiem wypowiedzieć, że no właśnie jestem taka nieśmiała i nic nigdy nie będę w stanie dobrze zrobić. A jednak w Jezusie gdzieś odkryłam tą prawdę, gdy zaczęłam być coraz bardziej odważna dzięki Niemu tak naprawdę. No i dzięki Niemu mogę teraz tutaj być i odkrywać tą prawdę dalej razem z Wami.
Tak, Bóg jest źródłem męstwa i siły i mocy. I wie to każdy z nas. A właśnie Dekalog, 10 przykazań, uczy nas Niemu fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
W tym kontekście, czytając SMS-y, które przychodzą, bardzo serdecznie Wam dziękujemy i zachęcamy. A propos właśnie tego, co ksiądz powiedział, jak trudno teraz żyć w prawdzie, bo niestety jeszcze wielu ludzi kłamie, nie są nawróceni przez dobrego Ducha Świętego, bo ktoś dostanie łaskę nawrócenia, wtedy będzie mówił i żył w prawdzie. Kolejne to była Kinga. Natomiast Gina pisze: dziś w markecie odmówiłam założenia karty lojalnościowej, bo chcę być inkognito. Ekspedientka zasugerowała podanie fikcyjnej tożsamości. Odmówiłam, bo nie chcę kłamać. To też jest ciekawe świadectwo.
Tak, przyznać się do tego, że chcę żyć w prawdzie. Czy ktoś z Was może miał taki przykład też również? Ja pamiętam, kiedy byłem jeszcze przed seminarium, pożyczyłem od brata samochód i niestety wtedy jeszcze tak dobrze nie umiałem jeździć i uderzyłem w barierki, przez co porysowałem auto. I pamiętam, kiedy przyszedłem do domu, to była taka pierwsza myśl, żeby o tym nie powiedzieć. Paweł, przepraszam, jeżeli słyszysz. Ale...
To teraz dopiero się dowie?
Nie dowiedział się wcześniej, ale że miałem taką myśl.
Blackjacking Blachaszy.
I pamiętam właśnie też wyrzuty sumienia, które powstawały w moim sercu. Bałem się przyznać, ale później, kiedy przemyślałem tą całą sytuację, poszedłem do mamy, powiedziałem też o tym, przyznałem się i to, co mnie bardzo zaskoczyło, to, że brat jakoś nie wybuchnął gniewem, ale po prostu poklepał mnie po ramieniu i powiedział, że da się to zrobić. Także bardzo często strach ma
wielkie
oczy, tak, i boimy się tej prawdy, a przecież prawda nas wyzwala.
Też pewnie warto jest zastanowić się, czy ta druga strona jest gotowa aktualnie na to, żeby tą prawdę odkryć. To jest bardzo ważny temat, myślę, w tej kwestii.
Odkryć czy usłyszeć. Ale myślę, że każdy z nas, jak już tak sięgamy pamięcią dzieciństwa, pewnie ma niejedno takie, byśmy powiedzieli, przestępstwo na koncie, kiedy coś tam, czy jako chłopacy grając piłkę, coś innego robiąc, się uszkodziło. I był problem z przyznaniem się do winy, staniecie w prawdzie, właśnie gdzieś tam lęk przed karą, przed tym, jak zareagują rodzice, czy sąsiedzi, jeśli tam się okno wybiło u sąsiada, niechcący gdzieś tam kopiąc piłkę. I tak jak jako małe dzieci, czy gdzieś dorastająca młodzież mamy z tym problem, to później czym będziemy starsi, to też jednak to będzie, jak to się mówi, we krwi. Czym ta skorupka za młodu nasiąknie, tym jednak później są tego pewne konsekwencje i dlatego też tak jest cenna i ważna, potrzebna formacja. Formacja sumienia, która też pozwala stanąć w prawdzie o sobie samym, o tej relacji z drugim człowiekiem, z Panem Bogiem, o tym, kim jestem, dokąd zmierzam i właśnie za kim podążam, co tu już wcześniej wybrzmiało, że mamy iść jak uczniowie za Chrystusem. Nie przed nim, ale za nim. Bo kiedy Piotr chciał wyprzedzić Chrystusa, to usłyszał trudne słowa o sobie, o tym, byśmy powiedzieli, człowieczeństwie też, ale został zgromiony i wrócił do szeregu, by podążać za swoim mistrzem.
Mhm. Tu też ksiądz mówił o tym kłamstwie, że kłamstwo nakręca kolejne kłamstwo. I myślę, że też w pewnym momencie dochodzi do takiego jakby zaniku sumienia od nadmiaru tego kłamstwa, że w pewnym momencie już nie zauważamy w tym nic złego, jest nam w tym wygodnie, więc po co z tego rezygnować, nie? I gdzieś właśnie zanika ta kontrolka w głowie, że no coś jest nie tak, jednak to jest niedobre.
Znaczy tutaj w ogóle pojawia się bardzo ważny temat, Dominik, tak? Mm. Dominik poruszył bardzo ważny temat, mianowicie perspektywa i kwestia w ogóle naszego sumienia. Znaczy czy my jeszcze jesteśmy w stanie odczytywać ten głos, który w nas jest, który nam mówi, no poszedłeś w złą stronę, albo dokonałeś złego wyboru, albo poszedłeś w dobrą stronę. Czy tak jak rzeczywiście mówisz, my już nie jesteśmy na tyle zanurzeni w kłamstwie i na tyle zanurzeni w takim fikcyjnym świecie, że ciężko nam jest odróżnić jedno od drugiego i ciężko nam jest ten głos wewnętrzny jeszcze usłyszeć.
Ja myślę, że mogę powiedzieć ze swojej perspektywy. Do niedawna byłem osobą niewierzącą i wtedy właśnie nakładałem na siebie maski, żyłem bardzo jakby nieprawdą, kłamstwem. I wtedy ja nie słyszałem w ogóle głosu swojego sumienia, bo jeżeli gdzieś już poczułem jakąś wątpliwość, tak to nazwijmy, to ja byłem sobie w stanie nałożyć jakby nową rzeczywistość, tą nową prawdę, czyli tak naprawdę kolejne kłamstwo. A w tym momencie, starając się żyć w prawdzie, czasami takim najmniejszym kłamstwem, taką, nie wiem, błahostką, jestem w stanie tak bardzo się wymęczyć, że jakby nie mam siły już ciągnąć po prostu tego dalej, a to jest taka przysłowiowo, no, zwykła pierdoła czasami, a męczy jakby to był no, jakieś ciężkie przewinienie. Nie wiem, czy macie podobnie?
Tak, a Kuba, powiedz mi, co ci pozwala pracować nad swoim sumieniem?
No, ja myślę, że przede wszystkim spowiedź, ale też jakby codzienna modlitwa i taka analiza danego dnia, co było w nim fajne, co było niefajne, skąd też ten grzech, kłamstwo mogło się wziąć danego dnia, no jakby i jaka to też jest skala, bo to też wszystko od tego zależy, bo jeżeli to jest rzeczywiście taka błahostka, a bardzo męczy, no to trzeba też się zastanowić, czy no ta błahostka to nie jest tylko w moich oczach i wtedy fajnie jest mieć na przykład stałe kierownictwo duchowe swojego stałego spowiednika, który też już ma nakreśloną sytuację naszej osoby i jest nam w stanie coś więcej wtedy powiedzieć.
Albo też co ta błahostka mi pokazuje, bo to może być mała rzecz, za którą tak naprawdę się ciągnie jakiś większy problem, który też mnie dosięga. Grzegorz Wielki pisał pięknie, że Słowo Boże to jest zwierciadło, w którym trzeba się przeglądać, bo ono pokazuje, jacy jesteśmy i jacy powinniśmy być. Więc no, Pismo Święte to jest to, w czym powinniśmy szukać inspiracji do przeglądania się w naszym sumieniu. Ale są komentarze.
Oczywiście, że są. Bardzo nas to cieszy. Olaf na nasze pytanie, co to znaczy żyć w prawdzie, odpowiedział: nie szukać głupich usprawiedliwień, tylko jak widzimy, że mamy z czymś problem, to staramy się to zwalczyć. Michał natomiast odpowiedział, że żyć w zgodzie z samym sobą i z innymi znaczy to wybierać w życiu wartości dobre, szlachetne, kierować się w życiu Bożym prawem i Ewangelią. Natomiast jest jeszcze jeden komentarz od Dominiki, i jest on dosyć ciekawy, ponieważ ona ma pytanie. I brzmi ono tak. Istnieje w języku polskim takie powiedzenie: Bogiem a prawdą, czasem mówione nieprawidłowo między Bogiem a prawdą, ale skupmy się na tym prawidłowym. Według słownika ma ono być stosowane zamiennie do stwierdzenia tak naprawdę albo mówiąc szczerze. Ewangelia Mateusza mówi, żeby na nic nie przysięgać. Czy w takim wypadku powoływanie się przez katolika na Boga jako na gwaranta prawdziwości słów będzie okej, czy raczej nie? Bo to powiedzenie jest dość powszechnie używane w społeczeństwie.
Niestety tak, jest używane również przez katolików. Bardzo dziękujemy w ogóle za to pytanie, bo to jest bardzo ważne. I żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba sięgnąć do Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 5, jest to kazanie na górze. Pan Jezus mówi tak, a ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie ani na niebo, bo jest tronem Bożym, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co nadto jest, od złego pochodzi. Bardzo mocne słowa Pana Jezusa, ale też również Pan Jezus stawia nam bardzo wysoką poprzeczkę. I jak właśnie być posłuszny tym słowom, w jaki sposób kierować się życiem, żeby rzeczywiście nasza mowa była tak, tak, nie, nie. To z pewnością nie przychodzi nam łatwo.
Przy przysięgach jeszcze mamy sakrament małżeństwa, kiedy ludzie przysięgają przed Panem Bogiem, przed sobą samymi również, że będą żyli w miłości, wierności, uczciwości do końca swojego życia. Natomiast tutaj, jeśli chodzi do tego, wracając powiedzenia, w języku polskim, no mam tutaj zapisane, że jest poprawne, natomiast teologicznie, no byśmy mogli tutaj
dywagować.
Tak, gdzieś tam podać pod dyskusję. Bóg jest prawdą i pomiędzy nie ma nic, bo nie można postawić z jednej strony Boga, z drugiej prawdę i że coś jest pomiędzy. Bóg jest prawdą i tutaj już nic więcej nie trzeba dodawać.
Tak, w tej kwestii oczywiście. Kłamstwo, to przykazanie, o którym wcześniej wspomniałem, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, ono uwidacznia się na różne sposoby w naszym życiu, bo to nie chodzi tylko o kłamstwo, ale również o powtarzanie plotek, pochopne osądzanie bliźnich z tego, co zewnętrzne, a brak takiego skupienia się na motywacji, czy też manipulowanie informacjami. Czy może ktoś z was mógłby podzielić się też takim doświadczeniem, że w szkole albo na ulicy, czy w waszym środowisku rzeczywiście mieliście do czynienia z takim powtarzaniem plotek, z pochopnym osądzaniem bliźnich?
No, myślę, że szkoła i ogólnie takie miejsce, gdzie jest dużo ludzi, to jest taka wylęgarnia plotek. I no, bądźmy szczerzy, tak jest. Bo no, mówi się też, jest takie powiedzenie, że kłamstwo czy plotka powtórzona kilka razy staje się prawdą, nie? A w takiej liczbie osób to nie jest problem. Ale ja myślę, że plotki wynikają w pewnym sensie też z zazdrości. Że ktoś po prostu zazdrości pewnym osobom czegoś i nie wiem, może tego, że nie wiem, mają więcej znajomych wokół siebie, więcej ludzi, gdzieś kuje to kogoś w oczy i po prostu no jest takie myślenie na zasadzie, ja tego nie mam, to dlaczego ty to masz, więc rozpuszczę jakąś plotkę i może to gdzieś zadziała na twoją niekorzyść, nie? I będziemy równi.
Mhm. Grzechy nie tylko są bardzo częste, czy to będzie obmowa, czy też plotka. No, plotka traktowana jako jakaś pewna ciekawostka w każdym pewnie środowisku, gdzieś tam przekazywana. To jest tak, że człowiek jednak ma coś takiego, że lubi usłyszeć ciekawostkę, nawet jeśli ona nie jest prawdą, ale ktoś coś tam powie, że coś tam słyszałem, że to jest takie, a takie. I już gdzieś sam człowiek, można powiedzieć, w sobie rośnie, że o czymś się dowiedział, ale tego nie weryfikuje, czy to jest prawda, czy to właśnie jest tylko plotka, jakaś powtarzana przez kogoś wiadomość. I to, co powiedział Dominik, no często, kiedy właśnie więcej osób nam potwierdzi jakąś wiadomość, to już uznajemy to za prawdę, nie weryfikując tego, nie sprawdzając.
To jest też w ogóle nawiązanie do kwestii odpowiedzi na pytanie, jaką wartość dzisiaj ma w ogóle nasze słowo.
bo my jesteśmy w stanie, tak jak tutaj żeśmy mówili, chociażby o przysiędze małżeńskiej, czy o przysiędze kapłańskiej, czy zobowiązaniu do tego, czy do tamtego, kiedyś, kiedy, no chociażby wszyscy, mam nadzieję, że czytali, a jak nie, to że sięgną, chociażby po Krzyżaków, chociażby Sienkiewicza. Kiedy kiedyś rycerz powiedział, że będzie wierny, to choćby nie wiadomo, co się działo, to był wierny. Kiedy powiedział, że zetnie łby z pawimi piórami, to robił wszystko, żeby te łby ściąć i wystarczyło tylko słowo. I on się zobowiązał do tego i to słowo było rzeczywistością świętą. Natomiast dziś mówię jedno, jutro mówię drugie. Od samej góry do samego dołu jesteśmy uczeni tego, że słowo tak naprawdę nie ma żadnej wartości. Czy to w polityce, czy to w naszym życiu towarzyskim. Myślę, że też jesteście tego świadkami. Kiedy byłem nauczycielem w szkole, to niesamowite wrażenie negatywne robiły na mnie wyzwiska, które dzieci czy młodzież wyzywała siebie czasami od najgorszych, tak naprawdę nie czując w ogóle wagi słów, które wypowiadają. I to już od najmłodszych uczymy się tego, że słowo tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. A to jest też później konsekwencją tego, jest kłamstwo, w którym żyjemy.
Ostatnio na katechezie zadałem dzieciom, młodzieży takie zadanie, aby powiedzieli sobie trzy komplementy, aby każdy podszedł do każdego, powiedział trzy komplementy na temat osobowości oraz wyglądu i też widziałem, jak mieli problem z tym, aby rzeczywiście powiedzieć sobie coś miłego, aby cztery oczy rzeczywiście stanąć i być ze sobą życzliwym po prostu dla siebie, też prawdziwym. Ale tak powiedzieliśmy wcześniej, właśnie żyjemy w świecie realnym i wirtualnym. Każdy może wydać osąd, opinię. I mam takie pytanie, czy dziś nie jest tak, że prawdę mierzy się właśnie w polubieniach, w lajkach?
Myślę, że w tych czasach bardzo ważne dla większości młodzieży właśnie są te lajki, polubienia. I tam bardzo ciężko jest zweryfikować prawdę, bo czasami to, co ma największą klikalność, wcale nie jest prawdą, a prawda kryje się w tym samym, tylko że jest już dużo mniej klikalna, dużo mniej ma polubień. I jakby też tak działają media niestety, że ze zwykłej sprawy wybieramy jakiś wyrywek, piszemy ciekawy nagłówek i wtedy on przyciągnie, mimo że cały artykuł zupełnie nie dotyczy tej sprawy i...
Clickbaity tak zwane.
Tak, dokładnie. I to jest straszne po prostu, że takim kłamstwem po prostu chcemy przyciągnąć odbiorców, bo rzeczywiście artykuł dotyczy czegoś innego, a zakładamy, że będzie o czymś innym.
I że w sumie teraz jest to takie proste, że w sumie każdy z nas mógłby utworzyć taki artykuł, który potem mógłby być tak mocno udostępniany, aż w końcu trafi do naprawdę wielkiej liczby odbiorców.
Przykładów nie trzeba dużo szukać, wystarczy rozejrzeć się w miejscu, w którym jesteśmy. Ilość mitów i kłamstw, które zostały powiedziane na temat Radia Maryja, to jest chyba rekord.
Znaczy powiedzmy sobie też szczerze, że jakby no, duża część naszego życia właśnie jest w... czy to na Instagramie, czy to, nie wiem, na TikToku, czy innych mediach społecznościowych. Natomiast warto gdzieś tam zachowywać swój rozum na to, żeby właśnie być takim uodpornionym na te dezinformacje. I tak jak Kuba powiedział, na clickbaity, na to, co jest takie kontrowersyjne, ciekawe, ale być może niekoniecznie dobre.
Co jest odtrutką?
Cisza. Że...
Post.
Tak, po prostu. Czy tak szczerze pytając siebie w środku, czy potrafię odłożyć telefon na powiedzmy 3/4 dnia i zajrzeć tylko do niego na przykład wieczorem?
Albo mieć świadomość w ogóle, po co zaglądam. Niejako zabicie czasu, ale mieć świadomość tego, że mam w tym konkretny
cel. Teraz bardzo boimy się ciszy, a w ciszy mówi Pan Bóg i właśnie my sobie wypełniamy swój czas tym telefonem, klikaniem non-stop cały czas.
Mamy wyjść na pustynię.
Tak.
Zmierzyć się z tymi słabościami.
Zaproszeni.
Wielki post.
Tego.
Tak. 35 minut po godzinie 22. Najwyższa pora, żeby oddać głos naszym radiosłuchaczom. Co to znaczy żyć w prawdzie? Pytanie, które wam, drodzy, zadajemy. I zadajemy je zarówno na Facebooku. Zachęcamy do wejścia na profil Czasu Wzrastania, audycji dla młodzieży. I tam to pytanie jest. I serdecznie zachęcamy do tego, aby odpowiedzi udzielić. Zachęcamy do tego, żeby wysłać SMS-y pod numerem 536-600-500 na tych, którzy wysyłają dzisiaj SMS-y i na tych, którzy będą odpowiedzieli. Czeka oczywiście magazyn Wzrastanie. Zachęcamy do tego, żeby telefonować do naszego studia, a numery do naszego studia podadzą nasi goście. Proszę bardzo.
Polska Północna 56-655-2355. Jeszcze raz powtórzę. 56-655-2355. Polska Południowa 56-655-2356. Jeszcze raz. 56-655-2356. W naszej rodzinie Radia Maryja 536-600-100, 536-600-200. Za granicą 48-56-655-2333 oraz 48-56-655-2366.
Zachęcamy do telefonowania i oczywiście, jak za każdym razem w czasie wzrastania, wielka prośba, aby słuchacze do, powiedzmy, 35-36 roku życia telefonowali. A tymczasem komentarz, SMS, który przyszedł od Marysi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jeśli czytamy z wiarą Słowo Boże, możemy poznać prawdę. Biblia pozwala mi zanurzyć się w tej prawdzie, którą jest Jezus Chrystus. On narodził się, aby dać świadectwo prawdzie. Żyć tą prawdą to żyć Chrystusem. To dokonywać tego, co sami z siebie nie potrafimy jako grzesznicy. To przechodzić także przez cierpienie, prześladowanie, ufając w pełni w Jego zmartwychwstanie. W Jego miłość, w Jego zbawczej miłość, w Jego zbawczą miłość, przepraszam. Życie prawdą to też wiara w zmartwychwstanie Chrystusa, przez które otworzył nam drogę do życia wiecznego. Karmiąc się ciałem Chrystusa, żyjemy. Żyjąc prawdą, mamy pokarm na życie wieczne. Pozdrawiam serdecznie, z Bogiem, Marysia. I my również ciebie, Marysiu, pozdrawiamy.
Znów w mojej duszy melancholia staje na głowie, by lecieć do chmur. Do licha spadam znów w dół. O, najdroższy na mnie czas dręczy i męczy metropolia. Wiem, trudno kochać panienkę jak ja, więc łatwiej odejść, no ba. Pną ku górze, choć nie powalający mój wzrost, tam na niebie mam dom, a pozory gubią cię i ufasz drobnej mej posturze. Dźwigam ciężar mej straty non stop, a dziś dołączę do wron.
Balsami, nie.
Czas wzrastania na antenie Radia Maryja. Prawda nie dla wybranych. To jest temat, który podejmujemy dzisiaj z naszymi gośćmi, którymi są przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z Włocławka. Pytanie, co to znaczy żyć w prawdzie? Pytanie, które zadajemy wam za pośrednictwem SMS-ów. Pytanie, na które możemy udzielić odpowiedzi w naszym profilu facebookowym. SMS-y już za chwileczkę, ale tymczasem odbieramy telefony. Halo Radio Maryja.
Cześć Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ania z tej strony.
Witamy.
Witam. Chciałam powiedzieć o takiej sytuacji, która właśnie to jest ciekawe bardzo, bo dopiero co mnie spotkała dzisiaj, ale też o pewnych kwestiach. To znaczy, co to znaczy żyć w prawdzie dzisiaj? Wydaje mi się, że to jest dochodzimy do takich sytuacji, że to jest prawie jak bohaterstwo, być człowiekiem uczciwym i żyć w prawdzie. Już pomijając kwestię zapętlenia, że jak już ktoś zacznie kłamać, to potem już to wszystko, że tak powiem, się toczy jak kula śnieżna. Ale miałam taką właśnie sytuację, że wczoraj zaniosłam pewien formularz do takiej biblioteki i tam właśnie w bibliotece ten formularz był przeprocesowany i oni już powiedzieli, że wszystko jest dobrze. I dostałam później telefon, że coś było nie tak. I okazało się, bo zrobiłam zdjęcia przed i po, i okazało się, że pan w bibliotece, a to nie jest w Polsce, tylko za granicą, że pan w bibliotece przeprawił cyferkę, zrobił z jedynki czwórkę, po to tylko, żeby odrzucić aplikację. I mam to na zdjęciach, bo mam dokładny czas zdjęcia, bo mam akurat iPhone'a, nie wiem, czy na innych telefonach też jest czas, ale dochodzimy do takiego do takich czasów, że właściwie to, ja czasami się zastanawiam, to jest trochę jak życie w jakimś piekle, bo jeżeli wszyscy wokół kłamią, kombinują i to jest też często tak, że prawdomówność i takie wyrzuty sumienia łączą się właśnie z tym, czy człowiek jest wierzący prawdziwie, czy nie, czy chodzi do spowiedzi, czy weryfikuje swoje sumienie, czy nie. I jest ogromne, że tak powiem, takie niebezpieczeństwo, że jak się zejdzie z tej drogi, takiej właśnie chęci bycia człowiekiem uczciwym, to jest to jakby droga już tylko w jedną stronę. Oczywiście można zawrócić, tak, ale to jest takie zapętlenie, że to się po prostu w głowie nie mieści. Ja czasami mam wrażenie, że ludzie, jakby to tworzy takie piekło duchowe. Jakkolwiek niebo i piekło istnieją jako światy duchowe odrębne, ale wydaje mi się, że człowiek zaczyna już żyć w świecie, do którego zmierza później, wiadomo, że jest czyściec, ale w pewnym sensie sam się wskazuje już na to. Nie wiem, czy to nie jest takie, że jak umieramy, to nie jest też tak, że to Pan Bóg nas jakby wysyła do nieba bądź do piekła, ale my się sami już oskarżamy, bo my zaczynamy widzieć te wszystkie nasze uczynki i to, co zrobiliśmy. I też wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, to spojrzenie na konsekwencje naszych właśnie tego albo złorzeczenia innym osobom, albo tak jak było mówione, plotkowania o innych. I też chciałam powiedzieć o jednej rzeczy, która jest niesamowicie silna, to nienawiść, która jest spowodowana przez zazdrość. bo ludzie już później tracą wszelki zmysł człowieczeństwa i stają się takimi osobami, które już mają czasami może nawet skłonności takie ala psychopatyczne, że był taki film American Psychopath i tam właśnie była taka scena, jak jeden z pracowników banku inwestycyjnego zobaczył, że jego kolega miał lepszą wizytówkę, znaczy lepszą, no jego zdaniem lepszą, było napisane może większą czcionką. I dochodzi do tego, że jeżeli człowiek nie pohamuje tej swojej zazdrości i nieustannej chęci porównywania siebie do innych, to już jest w stanie się tak zapędlić, że zaczyna żyć w tym swoim piekle. Właśnie, że ta zazdrość zamienia się w nienawiść, że już nawet nie weryfikuje tego, czy mówi prawdę, czy kłamie. I wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo ważne, żeby po prostu w ogóle człowieczeństwo jeszcze na ziemi jeszcze jakoś utrzymać, to, żeby każdy z nas mimo upadków próbował dalej się podciągać i dalej schodzić na tą drogę właśnie prawą. Jest też takie sformułowanie w prawie, że na przykład jeżeli ktoś jest oskarżony, nawet o przestępstwo, nawet powiedzmy, że są jakieś dowody wobec kogoś, do momentu skazania jest domniemanie niewinności. A spójrzmy na to, co my robimy z plotkami, co my robimy obmawianiem, co my robimy mówieniem, przekazywaniem jakichś rzeczy, na które nie mamy żadnych dowodów wobec kogoś, albo jeszcze nawet jeszcze gorzej, jeżeli mówimy coś w złej wierze, wiedząc o tym, że coś na przykład kogoś zrani. Czasami spójrzmy też na to, tak jak właśnie ktoś powiedział, co wynosimy z domu, ale co wynosimy z okresu, że tak powiem, młodzieńczego, ile osób jest stygmatyzowanych poprzez ostracyzm, bo ktoś miał nie takie włosy, bo ktoś miał za długie nogi, za krótkie nogi, możemy sobie wymyślić wszystko. Albo może miał za dobre oceny, albo miał zbyt dużo kolegów i wydaje mi się, że jako katolików naszym naprawdę ogromnym zadaniem jest w wielu kwestiach właśnie próba przywracania tego człowieczeństwa, bo inaczej to robimy sobie piekło na ziemi. No i tyle w temacie. Bardzo dziękuję za możliwość głosu i pozdrawiam wszystkich w studiu i wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże.
Pani Anno, bardzo serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy oczywiście na Pani ręce wszystkich naszych radiosłuchaczy, którzy słuchają nas za granicą w sposób szczególny i prosimy naszych gości o słowo komentarza.
Bardzo dziękujemy za te słowa. Pięknie powiedziane, żyć w prawdzie to dzisiaj bohaterstwo. Julka jeszcze ujęła to w innych słowach.
Że życie w prawdzie to tak naprawdę namiastka nieba już tutaj na ziemi. I że właśnie Chrystus, zbawiając nas, tak naprawdę dał nam szansę wyboru, że życie może być proste i tylko od nas zależy, czy będziemy widzieć właśnie tą szansę, którą nam dał na to życie w prawdzie, czy w tej marności i grzechu.
Tak.
I to, co pani tutaj mówiła, dzwoniąc właśnie o tej zazdrości, porównywaniu się, nawet chociażby sąsiad do sąsiada, tak, bo kupił nowy telewizor, lepszy telewizor, nowy samochód ja też muszę mieć, bo ktoś lepiej ode mnie śpiewa, mówi. To też jest bardzo takie ludzkie właśnie patrzenie na tą drugą osobę i często gdzieś tam stawianie sobie za wzorzec coś, co nie do końca jest właśnie dobre, bo przecież każdy jest inny, każdy jest wyjątkowy, każdy ma jakieś zalety, każdy ma też wady, bo to jest właśnie stanięcie w prawdzie, by to odkryć i w tym też religia, wiara nam pomaga, żeby właśnie stać się tym autentycznym świadkiem Chrystusa.
A jaki głos mamy na Facebooku?
Otóż Zosia pisze: myślę, że życie w prawdzie to bycie sobą. Musimy starać się zawsze pokazywać swoją prawdziwą twarz, nawet tą wrażliwą i delikatną. Uważam, że życie w prawdzie oznacza także uważne słuchanie tego, co mówi do nas Pan Bóg i szukanie znaków, które nam daje. Oraz mamy komentarz Kacpra Szczepana. Bardzo ciekawie prowadzicie ten temat. Dziękujemy. Dobrze się słucha. Jezus jest prawdą o człowieku. Pokazuje wszystko, co jest na drodze. Tylko trzeba dojść do tej głębi. I drugi komentarz od Kacpra Szczepana. Najgorsze jest jeszcze to, co mówił Jan Paweł II, że kłamstwo można przedstawić jako prawda i to jest wtedy manipulacja. I to jest bardzo niebezpieczne.
Ja chciałbym tylko wam zadać pytanie na kanwie komentarza i na kanwie SMS-a, który przyszedł. Padło gdzieś między wierszami, szczególnie w samym czasopiśmie Wzrastanie, temat prawdy i miłości. połączenia tych dwóch rzeczywistości, bo my wiemy, że prawda, tak się mówi ładnie, że prawda bez miłości może być jak siekiera, którą jesteśmy w stanie zabić. Pojawia się temat, pytanie od Kuby na Facebooku, czy według was istnieje granica wybaczenia? Czyli z jednej strony, czy jest granica też prawdy w pewnym sensie? SMS, który przyszedł, nie będę go czytać w całości, bo jest dosyć obszerny i długi, ale przedstawia sytuację, w której w małżeństwie wieloletnim doszło do zdrady, bardzo długiej i bardzo, bardzo, że tak powiem, przykrej. I oni, małżonka się dowiedziała w pewnym momencie. Ona mówi, ja po tych latach nie jestem w stanie w chwili obecnej wybaczyć, nie jestem w stanie patrzeć na nasze zdjęcia wspólne, nie jestem w stanie przypomnieć sobie tego, że przez lata udawaliśmy szczęśliwe małżeństwo w momencie, kiedy cały czas istniała zdrada. I teraz rodzi się pytanie właśnie w perspektywie tej prawdy i w perspektywie miłości. Gdzie jest granica wybaczenia? Czy jest w ogóle granica wybaczenia? Czy my możemy rozsądzać po ludzku o tej granicy? I też perspektywa, jak daleko możemy się posunąć z prawdą?
Uważam, że...
Może najpierw młodzi.
Znaczy, ja myślę, że jeśli chodzi o granicę wybaczenia, to takiej granicy nie ma. Też w tym SMS-ie, o którym ojciec mówił. Ja myślę, że tutaj takim najważniejszym czynnikiem, który będzie prowadził do wybaczenia, jest czas. Że wiadomo, na gorąco człowiek reaguje bardzo emocjonalnie, no i gdzieś jakby to nie jest dziwne, no bo to jest taki odruch każdego człowieka. Ale myślę, że też właśnie czas jest potrzebny do tego, żeby spokojnie to przemyśleć i też miłość. Tak też ojciec podjął ten temat, że myślę, że z miłości jesteśmy wiele w stanie wybaczyć i jeśli ta miłość jest naprawdę szczera i bezgraniczna, no to no właśnie jest bezgraniczna, więc nie powinna mieć też granicy, jeśli chodzi o wybaczenie.
No zacznijmy też od tego, że przebaczyć wcale nie jest tak łatwo. Natomiast zgodzę się z tym, że jak śpiewała Hanka Ordunówna, miłość ci wszystko wybaczy. Więc myślę, że gdzieś tam trzeba do tego przebaczenia dojrzeć, kiedy emocje opadną, porozmawiać, bo rozmowa szczera, gdzie pokażemy swoją najgorszą, najwrażliwszą stronę, będzie też dobrym kluczem do dojścia do porozumienia, miejmy nadzieję.
Tak, no przede wszystkim, żeby nie podejmować takich decyzji pochopnie, nie? I emocjonalnie, bo będą nieprzemyślane, gdzieś właśnie usiąść i pomyśleć i zastanowić się też nad tym.
Mhm. Też we wzrastaniu podczas czytania tak bardzo ciekawe było dla mnie to, że ojciec Ksawery powiedział, że miłość dyktuje, by chronić drugiego przed informacjami, które mogłyby go zniszczyć. I właśnie informacja o zdradzie często jest niszcząca i nie tylko dla drugiej osoby, ale też dla właśnie relacji. I właśnie ojciec Knot mówi dalej, że należy mieć świadomość, że kiedy się popełnia tak wielkie zło, trzeba potem bolesną tajemnicę nosić w sercu do końca życia. A ja zwykle myślałam, że raczej właśnie trzeba się od razu przyznawać do właśnie tych złych czynów i nie myślałam nigdy w ten sposób, że jakby patrząc na tego drugiego człowieka, na tą całą relację, że jestem odpowiedzialna jakby też za tą drugą osobę, jak ona to przyjmie, czy ona już jest na to gotowa, że może czasem lepiej zaczekać z czymś takim, że może powiedzenie tej prawdy jest dla mnie proste, a niekoniecznie dla tej drugiej osoby. I to ale taka to, moja refleksja.
To myślenie o odpowiedzialności też myślę, że powinno pojawić się dużo wcześniej, już w momencie tego czynienia tego kłamstwa, znaczy czynienia tego czynu, który potem będzie kłamstwem.
I czy to ukrywać, czy nie ukrywać? To jest pytanie.
Znaczy generalnie przede wszystkim, jeśli mówimy o odpowiedzialności, to zastanowić się, czy w ogóle jest sens to robić.
Kiedy no, pojawia się pokusa.
Stało, no właśnie. To już właśnie się nie stało. Odstanie.
Myślę, że przede wszystkim warto stanąć, jak już mówimy o prawdzie, no to stanąć prawdzie w oczy. Przyznać się przede wszystkim przed sobą, że coś takiego miało miejsce. jeżeli chcemy już powiedzieć tej drugiej osobie, to być może wyczuć jej humor, jej nastrój, być może przygotować ją w pewien sposób na przyjęcie takiej gorzkiej informacji.
No właśnie, czy można chronić kogoś kłamstwem?
Jakby ja myślę, że w całej tej sytuacji też potrzebny jest czas, bo jeżeli już popełniliśmy dany czyn, dopuściliśmy się kłamstwa, to powinniśmy chyba sobie też dać czas na to, żeby zastanowić się, skąd się to wzięło. Czy to była jakaś błahostka, czy jakby to też był jakiś taki wagonik wydarzeń, który spowodował właśnie, że tak się stało. I też pomyśleć o tej drugiej osobie, czy rzeczywiście, jeżeli w tym momencie pozna prawdę, to jakie ona poniesie konsekwencje, bo nam ulży, bo wyrzucimy to z siebie, ale obciążymy właśnie tą drugą osobę. No jest to prawda, ale nie wiem, czy za wszelką cenę powinniśmy w każdej sytuacji wyznawać prawdę, no bo możemy bardzo skrzywdzić drugą osobę.
Czy niepowiedzenie prawdy też jest kłamstwem?
Tutaj dotykamy pewnie problemu szczerości i tego, jak tą prawdę chcemy przekazać. Czemu ma służyć ta prawda? Trudno postawić się w tej sytuacji, o której tutaj ojciec przeczytał w SMS-ie. Zdrada jest bardzo bolesnym doświadczeniem. Natomiast ja uważam, że zawsze w zdradzie są obecne dwie osoby. To nie jest tylko ta osoba, która zdradziła, ale też również musiało coś w tym związku jednak ulec zmianie, czy jakiejś takiej ta wrażliwość, miłość, która jest między nimi, musiało do czegoś dojść, że jednak ta osoba posunęła się do tego czynu i może warto zapytać się właśnie, dlaczego doszło do tej zdrady. My bardzo często, tu też zwracam uwagę podczas spowiedzi, że bardzo często skupiamy się na skutku, a nie na przyczynie. Mamy problem z czymś, ale boimy się zadać pytanie, dlaczego mamy z tym problem, z czego ten wynika problem. I zawsze, jeżeli ktoś przychodzi do mnie z tym problemem zdrady, to staram się na początku zaprosić do takiej głębszej rozmowy małżeńskiej, co jest nie tak, również w kapłaństwie. Dlaczego posuwamy się do tego, że zdradzamy żonę, męża, Jezusa?
Znaczy to, co ksiądz powiedział, no mamy już ten fakt dokonany, zdrada, natomiast co było wcześniej, czemu nie było tej rozmowy, że ta druga osoba zdecydowała się na taki krok, na zdradę, natomiast dlaczego nie było tej rozmowy i tego postawienia się przed prawdą i powiedzenie do siebie, że coś nie gra w związku, w relacji, tylko od razu decydujemy się na coś takiego, na zdradę. Czemu wcześniej nie było rozmowy?
Tak, szybciej działamy niż myślimy.
Wydaje mi się, że tu paradoksalnie wracamy do punktu wyjścia naszej rozmowy, czyli znowu wracamy do strachu. Strachu przed samymi sobą. O tym, że musielibyśmy się przyznać do czegoś, że coś jest nie tak, więc łatwiej brnąć w słodkie kłamstwa, niż stanąć w gorzkiej prawdzie, nawet jeżeli ona byłaby kiedyś była tylko gorzka, dzisiaj już jest nie do zniesienia.
I tu jeszcze pierwsze pytanie było to przebaczenie tej ojca, który z tego punktu wychodziliśmy. Jako i my przebaczamy naszym winowajcom, albo też ewangelicznie, dalej jeszcze mówiąc, nie 7, a 77 razy, tylko no niestety przebaczenie jest bardzo trudne, bo to jest wysoki poziom miłości. Przebaczenie leczy, bo najpierw sobie muszę przebaczyć, ale...
Jest odpowiedź w SMS-ie. Wybaczyłam, ale nie mogę już zaufać.
No człowiek będzie do końca pamiętał to, co jest trudne, bolesne.
To też jest ważna chyba rzecz, że my mylimy często pojęcie wybaczenia z pojęciem zapomnienia. Myślimy, że wybaczenie to jest taki guzik z napisem reset, że już wszystko wraca do pierwotnej wersji, ale rzeczywiście no, życie w prawdzie to też jest życie z pewną konsekwencją i tak ładnie żeście powiedzieli o tym, że przyznanie się do pewnej rzeczy i powiedzenie pewnej prawdy to jest odpowiedzialność za tę drugą osobę również, tak, żeby no, to będzie zawsze raniło i to będzie zawsze pewna krzywda, ale ja też nie mogę mieć pretensji
tutaj nie mówię akurat o tym konkretnym przypadku, ale ja nie mogę mieć pretensji, że osoba, której wyjawiam prawdę, będzie reagowała w taki, a nie w inny sposób, że ona będzie miała takie, a nie inne odczucia i będzie w taki, a nie inny sposób też względem mnie zachowywała się. No przecież ja ci powiedziałem prawdę, więc jakie ty masz pretensje do mnie? Ja jestem czysty, chciałoby się powiedzieć.
To będzie taka aktualizacja pewnej relacji, ale także, jak mówi święty Paweł, tam, gdzie pojawił się grzech, jeszcze obficie rozlała się łaska. Gdzie zmógł się grzech, rozlała się łaska. I tutaj jeśli człowiek, no dwoje ludzi, jeśli mówimy o związku, wyniesie z tego pewne dobre konsekwencje, nawet jeśli no, samo wydarzenie było złe, to mogą coś nowego zbudować dalej, troszcząc się razem już.
Jest takie stwierdzenie, bardzo piękne, ale też bolesne, że czasem miłość przeradza się w miłosierdzie. Miłość przeradza się w miłosierdzie i uważam, że często w przypadku zdrady to pojawia się w małżeństwie, że już teraz chcemy obdarzyć tą miłością, to tym miłosierdziem. Ale no właśnie, wielu powierza nam swoje tajemnice, wyznaje prawdę o sobie. Jak strzec tej prawdy, żebyśmy my przyjmując tą prawdę potrafili zachować, być wierni tej prawdzie? Szczególnie właśnie teraz, kiedy omawiamy ten temat zdrady, no to wiemy, że jeżeli ktoś przychodzi do nas i mówi, słuchaj, miałem taką sytuację, jak być pomocą dla takiej osoby?
Myślę, że ważne jest to, że przede wszystkim ta osoba może nie przychodzić tylko i wyłącznie po odpowiedź, tylko chce być po prostu wysłuchana, bo jednak podzielenie się z kimś jakąś tajemnicą, sekretem zawsze wiąże się z ulgą, ale też z tym, że właśnie możemy poznać tą drugą stronę, że to my mamy jedną swoją rację, a możemy poznać opinię drugiej osoby, taką zupełnie z zewnątrz, która nie była związana z całą tą sytuacją i to da nam taki jaśniejszy kontekst tego wszystkiego.
Też musimy pamiętać o tym, że każdy z nas ma prawo do jakichś swoich sekretów, do dyskrecji i jak przychodzi do nas na przykład podzielić się czymś trudnym, to żebyśmy po prostu z nim to razem nieśli. I to jest właśnie jakby, myślę, że prośba tej osoby, która ma problem i wyznaje nam go, chociaż chce, żeby był zachowany właśnie sekret. Też myślę, że księża też mogą się wypowiedzieć na temat właśnie spowiedzi, gdzie muszą właśnie strzec tej tajemnicy, tej jakby najskrytszych rzeczy, które tkwią w ludziach tych trudnych sytuacji.
Czy nie tylko księża, tutaj jest kwestia zaufania, tak? Oczywiście mamy tajemnicę spowiedzi, ale też są, byśmy powiedzieli, inne zawody, profesje, w których ludzie również obdarzają konkretnego człowieka zaufaniem, powierzając mu jakieś swoje sekrety, takie rzeczy, właśnie mówiąc prawdę o sobie, o swoich schorzeniach, jeśli mamy tutaj kwestie lekarskie, gdzie nie chcieliby, żeby inne osoby postronne o tym się dowiedziały. I gdzieś tam tą cząsteczkę taką porządną siebie przekazują na drugą osobę, darząc właśnie tym zaufaniem i oczekując jakieś rady, wysłuchania, wskazówki, bo dzisiaj no jest to potrzebne.
Ta szczerość i prawda szczególnie jest wymagana w sakramencie pokuty i pojednania. Ja zawsze powtarzam i sam zresztą żyję tą prawdą, że jeżeli ogołacam siebie przed Chrystusem, to wiem, że On naprawdę może mnie uleczyć, że On może dać łaskę i tylko prawdziwie przeżyta spowiedź, szczera spowiedź może uleczyć nasze rany. Dlatego wszystko zaczyna się od tego bardzo intymnego spotkania. Oczywiście po ludzku człowieka z kapłanem, ale przede wszystkim grzesznika z Jezusem. Takie doświadczenie spowiedzi. Może ktoś z was chciałby opowiedzieć?
Albo może tak, niekoniecznie, nie, że tak powiem. Znaczy nie, bo to jest jak najbardziej ważne, ale wasza rozmowa, żyjecie pośród młodych przecież swoich rówieśników, spotykacie się ze swoimi koleżankami, kolegami w klasie czy w innych środowiskach, przy okazji chociażby rekolekcji, które są w szkole prowadzone, pojawia się temat spowiedzi świętej. I bardzo często myślę, że wśród młodych waszych rówieśników, no wy, zakładam, jesteście osobami praktykującymi, dla których spowiedź jest czymś, owszem, przeżyciowym, bo dla każdego chyba, kto jakoś tam przeżywa swoją niedoskonałość i swoją grzeszność, spowiedź to jest kwestia przeżycia. No ale są też tacy, którzy mówią, to jest bez sensu, ja nie będę chodził do spowiedzi, nie będę tam paplał księdzu, który przecież sam nie jest idealny, jakiś tam swoich rzeczy, więc albo powiem tylko to, że jadłem kiełbasę w piątek i rodziców nie słuchałem, tak, i pacierza nie odmawiałem, nie? I tyle wystarczy, w sumie to nie jest żaden problem, przecież to, co ja robię, to jest moja sprawa.
No właśnie, bo tu jest ten problem, że ci ludzie myślą, że spowiadają się księdzu, nie? Że nie spowiadają się do Boga, tylko spowiadają się do księdza i brakuje takiego no, ludzkiego zaufania, nie? To też myślę, że nie może nas dziwić, no bo tak jak się, no myślę, że większość z nas ma swoich stałych spowiedników, więc mniej więcej wiemy, do kogo idziemy, ale jeśli przychodzi ktoś tak, no wprost z ulicy, po prostu zdecyduje, a no, ma taką random potrzebę, tak, i wejdzie się wyspowiadać. Tak naprawdę w konfesjonale czeka na niego obcy człowiek i takie złamanie w sobie tej bariery, żeby nagle zacząć rozmawiać, no jednak przy spowiedzi rozmawiają o bardzo prywatnych swoich rzeczach, nie? To jest gdzieś taka granica właśnie z zaufaniem.
Tak patrząc po ludzku, no to spowiedź jest bardzo odważna. I człowiek, który przystępuje, no jakby nie zdajemy sobie z tego sprawy na co dzień, mam wrażenie, ale właśnie człowiek, który przystępuje do sakramentu pokuty, jest człowiekiem odważnym, bo ma, jakby chce stanąć przed Bogiem, powiedzieć, że mimo wszystko jest słaby, jest grzeszny, wyznać to, co nie jest wygodne, i obiecać poprawę. Tylko no i też pytanie, czy to jest taka szczera z serca spowiedź, czy to jest spowiedź typu kłamałem, biłem się z bratem, nie słuchałem rodziców, więcej grzechów nie pamiętam, bo niestety tak też się zdarza.
Żeby nie sprowadzać właśnie prawdy do takiego sloganu, do takiego hasła, bardzo często, kiedy przejeżdżamy przez miasto, to widzimy na billboardach różne hasła, słowa, które zwracają naszą uwagę, a za nimi no właśnie kryje się jakieś braki, czy też właśnie no są pięknie ubrane, a za nimi pustka.
Nie ma konkretów.
Nie ma konkretów.
No, dzisiaj żyjemy w czasach, w których prawda jest generalnie bardzo trudna do zweryfikowania. I to jest moje pytanie też do was. Popatrzmy na media. Żyjecie bardziej chyba zanurzeni w mediach społecznościowych, no ale przecież musicie sobie jakoś wyrabiać sposób patrzenia, nie wiem, na świat. Już nie mówię tylko i wyłącznie o naszym podwórku typu szkoła czy wspólnota, no ale przecież żyjecie w kraju, macie lat 18 czy jeszcze nie do końca, czyli w waszych rękach będzie złożona kwestia, nie wiem, wyborów. Patrzycie na to, co dzieje się na świecie. Skąd czerpiecie informacje waszym zdaniem prawdziwe? Albo inaczej, jak waszym zdaniem oddzielić ziarna od plew?
Myślę, że przede wszystkim warto mieć takie czyste spojrzenie na informacje, bo można się w tym zagmatwać. Myślę, że warto to wszystko przefiltrować przez nasze wartości, to, w co wierzymy, co nam się podoba, co nam się nie podoba, chociaż może to też jest złe słowo, no bo niektórym ludziom może się podobać właśnie to, co nie jest prawdą. Natomiast no szukanie jakby, tak jak ojciec powiedział, tego szukanie tej prawdy w dzisiejszym świecie, kiedy stajemy przed wyborami, przed innymi takimi dorosłymi, w cudzysłowie, sprawami, no nie jest do końca łatwe, tym bardziej, że my dopiero wchodzimy w to wszystko.
Ja nie wiem, czy to w ogóle w czasach z social mediów i też tylu telewizji, informacji tak naprawdę napływającej, gdzieś z każdej telewizji ta sama informacja jest przedstawiana w zupełnie inny sposób, więc nie wiem, czy w ogóle możliwe jest dojście do tego, co jest prawdą.
Potraficie rozróżnić informacje od jej interpretacji?
W dzisiejszych czasach bardzo ciężko jest odróżnić informacje od interpretacji, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś artykuły i to wszystko, no bo to piszą zwykli ludzie i my nie uczestniczymy w danej sytuacji, więc jakby nie znamy stanu faktycznego. Czytamy tylko tak naprawdę w większości opinie danych ludzi, słuchaczy, widzów na dany temat i z ich opinii jakby tworzony jest taki artykuł. I z tego artykułu jakby powinniśmy wyciągnąć tylko fakt, że wydarzyło się to, to i to. Ludzie sądzą o tym, no nie wiem, daną rzecz, ale powinniśmy też dać sobie czas i zobaczyć, jak w ciągu, nie wiem, godziny, dwóch, kilku dni cała ta sytuacja się rozwinie i co jeszcze się pojawi na ten temat, jakby jakie nowe światło na to padnie.
Ale też warto zapytać się pewnie o źródło, skąd ta informacja pochodzi, bo przecież mamy wiele aplikacji w naszym telefonie, kiedy otworzymy go, zobaczymy tam wiele stron i warto pytać się, która strona daje mi tą prawdę, gdzie mogę szukać tej prawdy, jaka strona jest potwierdzona. I może też warto zapytać się, czy właśnie macie takie strony, czy mam taką stronę u siebie w telefonie, taką aplikację, gdzie rzeczywiście sięgam, sprawdzam, albo też czy podejmuję pewne kroki, wysiłek do tego, żeby odkryć prawdę.
Ja uważam, że na pewno nie powinniśmy szukać prawdy na wszystkich takich sensacyjnych portalach typu Kołoplotka i coś takiego, no bo tam raczej jej nie znajdziemy, a już powinniśmy sobie iść w tą stronę bardziej naukową. Ja jakichś aplikacji takich szczególnych nie mam, ale wiem, że jest specjalna wyszukiwarka właśnie w internecie, która jeżeli czegoś szukamy, to wysuwa nam tylko i wyłącznie takie artykuły naukowe, jakby już takie bardzo rzetelnie przefiltrowane, a nie te wszystkie takie fake newsy, kołoplotki i inne takie.
Szczególnie w dziedzinie moralności też właśnie warto sięgać do przecież Słowa Bożego, nauczania papieży, którzy wyraźnie zaznaczają, co jest grzechem, a co jest dobrem, do tego, by nie bać się szukać prawdy u źródła.
Z życia Kościoła mamy biuletyn Radia Watykańskiego, także potwierdzone informacje z życia Kościoła. Ale oczywiście tu, gdzie jesteśmy, także Radio Maryja, Telewizja Trwam.
Czekałem na to. Nie, nie, nie. To była odpowiedź w żaden sposób niewymuszona. Natomiast nie, chodzi o to, żeby też pokazać i też uwrażliwić nas, bo często tak bezwiednie my jesteśmy przesiąknięci na tyle informacjami. I zobaczcie temat prawdy, jaki on jest szeroki, jak on mocno dotyka różnych sfer naszego życia. Mówiliśmy od przestrzeni głosu naszego sumienia, który pozwala nam rozróżnić, jeżeli jest dobrze uformowany, to jest zawsze ten warunek, pozwala nam wskazać drogę, pozwala nam rozróżnić, co jest dobre, co jest złe, aż po kwestie no nawet chociażby rozpoznawania tych zdjęć na Facebooku czy innych rzeczy, czy to jest z filtrem, czy jest bez filtra, czy jest naturalne, czy nie jest naturalne. I nagle się okazuje, że to nasze życie jest przepełnione z jednej strony kłamstwem i zanurzone w jakimś takim fejku, a z drugiej strony my jako chrześcijanie jesteśmy zobligowani wręcz do tego, żeby się nieustannie dobijać do prawdy i tej prawdy szukać, łaknąć. To jest moje kolejne pytanie. Tutaj na samym początku, Dominik, ty żeś powiedział, że prawda to jest rzeczywistość, którą każdy sobie interpretuje po swojemu, którą każdy może zinterpretować według swojej wizji. Tylko ja tutaj mam... Tak na samym początku, żeś tak mówił. Natomiast ja mam pytanie jeszcze jedno, bo czy prawda, no właśnie czym jest prawda w kontekście męczeństwa? Bo czy rzeczywiście jest tak, że my możemy pewne rzeczy interpretować w zależności od sytuacji, w zależności od momentu? Przecież są ludzie, którzy za prawdę oddają życie, za kłamstwo nikt chyba życia oddawać nie będzie.
No tutaj prawdę raczej postrzegamy w tym przypadku właśnie męczeństwa jako pewną wartość i to jest też pewna wartość, którą człowiek żyje i jest gotowy za nią zginąć.
Tylko też pytanie, no bo niektórzy czasem kłamstwo uważają za prawdę, chociażby przywołując to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą i niestety ten okropny konflikt na Ukrainie. Wielu Rosjan niestety... wierzy w to, że walczą w słusznej sprawie.
No bo nie mają dostępu do zupełnie innych informacji pochodzących gdzieś spoza ich podwórka.
No a jeśli już, no to nieszczególnie dobrze się to dla nich kończy. Więc też życie w prawdzie. Zresztą to myślę, że też jest taka podobna sytuacja jak w Polsce, kiedy rządzili u nas komuniści, że też do tej prawdy bardzo trudno jakby trzeba było dotrzeć.
To męczeństwo, o którym wspomniał ojciec Wacław, ukazuje właśnie, że rzeczywiście ludzie oddali swoje życie. Jeżeli sami sobie to uświadomimy, to zobaczymy właśnie cenę tej prawdy. Prawdą jest Jezus. My, chrześcijanie, mamy niejako ułatwione zadanie w odkryciu prawdy, dlatego że Jezus prowadzi nas do prawdy. To On jest prawdą. Ale te osoby, które wciąż poszukują, które zadają sobie pytanie, czym jest prawda, jak żyć prawdą, właśnie wciąż błądzą, a nie mają tego świadomości, że prawda jest na wyciągnięcie ręki. Że prawda też jest otwarciem swojego serca na doświadczenie Pana Boga, na tego Boga, właśnie za którego wielu oddało swoje życie.
Wiele osób jest zmęczonych kłamstwem, życiem w kłamstwie, szukają tej prawdy i taką przestrzenią oczywiście są też i rekolekcje, ale tutaj tak krótko bym chciał powiedzieć o pątnictwie pieszym na Jasną Górę, gdzie też każda pielgrzymka jest tym czasem rekolekcji. I chociaż osoba może nie być zbyt wierząca, bardzo jakoś tam praktykująca na co dzień, to bywa tak, że często się ten taki rodzinny czas pielgrzymowania na Jasną Górę, ten czas rekolekcji, konferencji, modlitwy, świadectwa, ale też takiej bliskości, braterstwa, miłości do drugiego człowieka, jest tą szansą na to, żeby taka osoba znalazła odpowiedź, kto jest tą prawdą, co do tej prawdy pozwala dotrzeć. I w taki sposób, gdzieś patrząc też na taki młodszy kościół, nie tylko na starszy, do tej prawdy właśnie dotrzeć.
Oczywiście, mamy wiele źródeł, wiele możliwości w kościele, przy parafii, to o czym mówiliśmy, chociażby nasza wspólnota, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, również narzędzia, którymi posługujemy się, miesięcznik, chociażby wzrastanie, gdzie, zobaczmy, przecież ten temat jest podany przez ten miesięcznik też również i on podejmuje te kwestie, na którymi dzisiaj się pochylamy, więc będąc we wspólnocie, rozważając te pytania, pochylając się nad nimi, zobaczmy, jak sięgamy głębi. I mamy komentarz.
Klara. Dokładnie tak, mamy komentarz od pani Władysławy. Mówić zawsze prawdę, aby żyć w zgodzie ze swoim sumieniem. Kłamstwa są ohydne i wcześniej czy później kłamstwo wyjdzie na jaw. I co wtedy? Jak będzie wyglądał ten, kto kłamie?
No właśnie, to jest pytanie o konsekwencje, o której też żeśmy mówili, choć chcemy się na prawdzie skupić. I ja chciałbym też a propos prawdy, a propos poszukiwania prawdy, zapytać o wspomnienie i o doświadczenie jednej z uczestniczek warsztatów z cyklu Życie to coś więcej, warsztatów medialnych też, gdzie staramy się tej prawdy doszukać i uczyć też tej prawdy szukać. Były pomocne?
Oczywiście, że były pomocne, już na wstępie bardzo polecam. Natomiast tak, to co chciałam wcześniej powiedzieć, to właśnie, że dziennikarze stykają się z prawdą, czy tam z dezinformacją, ponieważ muszą gdzieś tam przeszukać właśnie wiele, wiele materiału, aby dotrzeć do tej prawdy, przekazać tę prawdę innym. I właśnie tego się nauczyłam na warsztatach, aby patrzeć na to wszystko takim zdrowym okiem, sprawiedliwym okiem i żeby szukać, żeby się nie poddawać w szukaniu prawdy, czy to jako dziennikarz, ale myślę, że też jako zwykły człowiek.
Czyli życie w prawdzie.
Oczywiście.
Dobrze, kochani, powoli już trzeba nam lądować. 10 minut programu jeszcze przed nami. Wiele treści dzisiaj padło i wiele o tej prawdzie żeśmy powiedzieli. Komentarze też są, SMS-y też są, za które bardzo, bardzo serdecznie wam dziękujemy. Przyszedł jakiś dłuższy SMS, potrzebuję chwilę czasu, żeby go odczytać, ale to za chwileczkę.
My mamy jeszcze jeden komentarz.
Mamy komentarz od Kuby. Jakie efekty da spowiedź zależy od katechizacji danego człowieka? Czym ona dla niego jest? Jaką ma łączność z Bogiem? Jak również od podejścia danego spowiednika? Myślę też, że dobrym pomysłem, żeby iść do spowiednika, który nas nie zna, może spowodować większą otwartość na wyznanie grzechów.
Tak, bardzo ważny też temat przy naszym temacie prawda nie dla wybranych. Kiedy przychodzimy do spowiedzi, powinniśmy się też do niej prawidłowo przygotować. I właśnie jak się przygotować?
Tak, w tym może pomóc nam rachunek sumienia, który jest takim wniknięciem w głąb siebie, gdzie oceniamy swoje postępowanie, też swoje decyzje, jakieś zachowania właśnie w kontekście moralnym lub duchowym. No i to jest bardzo ważny moment w życiu każdego człowieka, bo właśnie tam stajemy w prawdzie przed sobą i przygotowujemy się do rozmowy z Bogiem, do wyznania Mu tych wszystkich grzechów i właśnie, żeby uniknąć takiego stresowania się tym, czy zapominania, czy właśnie nawet przekręcania niektórych sytuacji, bo często myślę, że mamy tendencję do tego, że gdzieś tam trochę próbujemy obejść niektóre grzechy, no to właśnie ten rachunek sumienia jest dla nas niezwykle pomocny, ale też to, żeby właśnie robić to jak najczęściej tylko możemy, czyli najlepiej każdego dnia, żeby właśnie nie zapominać tego naszego postępowania złego. No ale to też przede wszystkim może nas doprowadzić do takiego wewnętrznego zrozumienia siebie, do zrozumienia po co też mi był ten dany zły moment, tak, że Pan Bóg też nas chce czegoś nauczyć poprzez nasze upadki. No ale przede wszystkim tam też możemy sobie jakoś już początkowo wybaczyć, przygotować się też na to przebaczenie Pana Boga. No i już to jest ten początek postanawiania zmiany.
Ale wydaje mi się, że tutaj w tym kontekście, o którym mówisz, trzeba pamiętać o słowach świętego Ignacego Loyoli, które są niesamowicie dla nas ważne, a mianowicie też w kontekście prawdy. Nie możemy rozpoczynać rachunku sumienia od tego, co było we mnie złe. Bo stanięcie w prawdzie o sobie to przede wszystkim dostrzeżenie tego, co jest we mnie dobre. I święty Ignacy mówił, że nie możemy rachunku sumienia rozpoczynać od tego, co jest złe, tylko musimy rozpocząć je od tego, co było dobre. Jeżeli uda mi się dostrzec 3 rzeczy dobre w dniu, który mija, to dopiero mam prawo zacząć szukać tego, co było złe.
Bo w taki sposób
dopiero patrzymy na prawdę naszego życia. No właśnie. Pięknie, kochani. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wam za ten czas. Nie bójcie się, jeszcze mikrofonu wam nie wyłączę, bo jakby to powiedzieć takim, może nie głównym, ale fundamentalnym, bardzo ważną częścią naszego programu, myślę, że dla wszystkich tych, którzy do nas przychodzą, są oczywiście pozdrowienia. I o te pozdrowienia chciałbym was bardzo serdecznie poprosić. Tutaj już kolejka, jak ona będzie wyglądała. W zasadzie czasu mamy, więc nie musimy się ograniczać. Kogo chcemy pozdrowić i kto będzie pozdrawiał jako pierwszy?
Ksiądz Przemysław.
Ksiądz Przemysław
ja
jako pierwszy.
Oczywiście pozdrawiamy wszystkich, nawet tych, o których może nie wymienimy tutaj na audycji, ale oczywiście wszystkich członków KSM-u w Polsce, którzy starają się wzrastać w wierze, księży asystentów. Pozdrawiamy parafian z Sieradza, z parafii Wszystkich Świętych, parafii z Kramska, pozdrawiamy księdza Infułata, też wszystkich, którzy pielgrzymują do sanktuarium świętego Józefa, patrona diecezji wocławskiej i tych wszystkich, którzy nas słuchali, którzy też i oglądali wcześniej, czyli wiadomo, członków rodziny i tych, którzy zawsze o nas pamiętają w modlitwie, dobrze nam życzą.
Pięknie. Ksiądz Przemysław, czyli opiekun KSM-u z
Sieradza.
Sieradza, pięknie. A tak, właśnie, że... a propos, przepraszam, ja się was w przerwie pytałem, jaka to parafia. Dzwoniła poza anteną pani, ponad 90 lat, która pochodzi z Sieradza i tak mówiła, że była w KSM-ie jeszcze w tym takim początkowym i bardzo gorąco i serdecznie was pozdrawia i życzy wam wszystkiego dobrego.
Dziękujemy, także... też panią pozdrawiamy serdecznie.
Ksiądz Przemysław jest także opiekunem właśnie naszego zespołu muzycznego, który też właśnie chciałam serdecznie pozdrowić, czyli Dominikę, naszą gitarzystkę, i Kalinę, skrzypaczkę, ale też wszystkich naszych przyjaciół właśnie tu, moich i Kuby.
Tak, zdecydowanie.
Agatę i Pawła.
Pozdrawiamy wszystkich naszych przyjaciół, naszych bliskich, nasze rodziny, wszystkich parafian z Sanktuarium Świętego Józefa.
I też tych, którzy gdzieś nam pomagali tutaj dotrzeć, właśnie też, gdzie stanęli na naszej drodze poznawania prawdy o sobie, czy prawdy o Jezusie Chrystusie.
Mhm. I kto pozdrawiał?
Julia z Sieradza.
Pozdrawiała Julia z Sieradza. Pięknie.
Ja na pewno chciałbym pozdrowić cały nasz oddział w Koninie, który jest najstarszy oddział w diecezji.
No naprawdę.
No, my jesteśmy najmłodszym.
Też naszego księdza asystenta, którego tu dzisiaj nie ma, ale z tego co wiem jest w Lipnie. Tak, pozdrawiamy. Jest w Lipnie na Pasterce Maryjnej, ponieważ tam jest obraz, więc pozdrawiamy jego i wszystkich, którzy tam się modlą w tym czasie. No oczywiście całą naszą rodzinę, moją. Znaczy,
moją również, mamę i babcię przed odbiornikami, bo wiem, że słuchają i kocham was.
Tak, i ja muszę jeszcze pozdrowić Dominikę, moją znajomą z klasy, która ma dzisiaj urodziny, więc wszystkiego najlepszego, obiecałem.
Pięknie.
I ja na końcu chciałbym pozdrowić oczywiście księdza biskupa Krzysztofa Wędkowskiego wraz z całą naszą diecezją, która obchodzi 900-lecie, a także rodzinę, księdza proboszcza, współwikariuszy, parafian, moją szkołę kochaną i moich uczniów, a także wszystkich tych, których noszę w mojej pamięci, przyjaciół i bliskich, tych, którzy życzą mi dobrze. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, którzy byli dzisiaj z nami, tych, którzy włączyli się również w komentowanie oraz w rozmowę telefoniczną.
I zachęcamy do tworzenia nowych oddziałów KSM.
W diecezji,
nie tylko w diecezji, ale w całej Polsce.
No właśnie, ale przede wszystkim w diecezji.
Do tworzenia, ale też do wchodzenia w KSM, żeby się nie bać, żeby we wspólnocie być, bo wspólnota to rzeczywiście wielka wartość. Bardzo serdecznie wam dziękuję, drodzy, za ten czas i dziękuję wam za podzielenie się swoim doświadczeniem prawdy. Też takim, powiedzmy sobie szczerze, nie do końca takim lekkodusznym, nie do końca takim prostym, bo to bardzo łatwo powiedzieć, trzeba żyć w prawdzie, ale faktycznie czasami trzeba się zbić z taką rzeczywistością, która mi samemu uświadamia, że no ja sam w tej prawdzie nie żyję, więc ciężko wymagać od innych, żeby w prawdzie żyli, kiedy ja sam nakładam na swoje zdjęcia filtry, oczekując lajków, i czasami sam stwarzam z siebie postać, która jest w social mediach zupełnie inna niż w rzeczywistości. Pięknie, że o tym żeście powiedzieli, pięknie, że powiedzieliście o tym, że nie do końca zgadzacie się na takie życie w kłamstwie. Bardzo, bardzo serdecznie wam za to dziękuję.
Zobacz.
Prawda nie dla wybranych. To był temat, który podejmowaliśmy dzisiaj w czasie wzrastania. Naszymi gośćmi, przypomnę, był KSM diecezji włocławskiej. Do usłyszenia wszystkim naszym drogim radiosłuchaczom już za tydzień.